Dziękuję. Proszę o wynik. Dziękuję. Jest 21 osób obecnych. Możemy prowadzić sesję. Przekazuję prowadzenie panu radnemu Krzysztofowi Mączkowskiemu.
Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Szanowni państwo, zgodnie z porządkiem obrad mamy w 32 punkcie zaznaczone z określonej godzinie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. W związku z tym proszę pana prezydenta Jerzego Stępnia o...
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. I proszę, jako pierwszy w kolejności pytania zadawał pan radny Wiśniewski. Pierwsze dotyczyło kwestii inwestycji na Cytadeli i działalności PINB-u. Także proszę pana inspektora Pawła Łukaszewskiego o odpowiedź na to pytanie, jak również na pytanie pana radnego Wachowiaka dotyczące dyskoteki Pulsar.
Bardzo proszę, przycisk start.
Tak jest. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie prezydencie, szanowni państwo. Odpowiadając na pytanie pana radnego Mariusza Wiśniewskiego dotyczące budowy toru rowerowego w parku Cytadela, pragnę zwrócić uwagę państwa na dwie najistotniejsze rzeczy. Po pierwsze, wbrew temu, co napisał Głos Wielkopolski, pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania nigdy dotąd nie przeprowadzali kontroli tej budowy. Taką kontrolę przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy. Natomiast w toku przyjęcia zgłoszenia dotyczącego rozpoczęcia robót budowlanych, pracownik nadzoru budowlanego zajmujący się tą sprawą zwrócił uwagę na fakt, iż osoba, która miała kierować robotami budowlanymi, nie posiadała jego zdaniem stosownych uprawnień budowlanych, dlatego że zakres robót budowlanych związanych z tą inwestycją ma charakter, czy też jego elementy wskazywały na to, że ta wiedza drogownicza powinna tutaj być dominująca. W związku z tym, że tak nie było, inspektor nadzoru budowlanego uznał, że inwestor powinien powołać jako osobę kierującą tym zakresem robót budowlanych drogownika, mówiąc tak w skrócie. Po zapytaniu pana radnego wróciłem do siebie i przyjrzałem się dokładnie dokumentacji projektowej, projektowi budowlanemu związanemu z tą inwestycją i po takiej gruntownej analizie doszedłem do wniosku, że rzeczywiście roboty budowlane nie są tam zbyt skomplikowane i w związku z tym zobowiązałem dzisiaj pracownika, który tę sprawę prowadzi, do tego, aby jeszcze dzisiaj przygotował do inwestora pismo informujące go o tym, że ten kierownik robót budowlanych, który dotychczas tę inwestycję prowadził, żeby tę budowę kontynuował. To jest odpowiedź na pytanie pana radnego. Drugie pytanie dotyczyło dyskoteki Pulsar. Otóż, szanowni państwo, ta sprawa toczy się już od dłuższego czasu. W sprawie dyskoteki Pulsar mamy do czynienia z klasyczną, samowolną zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego przez właścicieli. Pierwotną funkcją w tym budynku była funkcja handlowa i współwłaściciele tego obiektu zmienili tę funkcję właśnie na dyskotekę, bar, pub, tego typu działalność, bardzo uciążliwą dla otoczenia. W związku z tym w roku 2006 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania wydał decyzję nakazującą przywrócenie poprzedniego stanu, zgodnego z prawem. Ponieważ właściciele tej dyskoteki nie dostosowali się do nakazów wynikających z decyzji administracyjnej, zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Ono cały czas trwa, ale ponieważ na każdym etapie tego postępowania mamy do czynienia z odwołaniami, nie tylko do drugiej instancji, ale również do Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, stąd to postępowanie jest wydłużone. Obecnie nałożyłem grzywnę w celu przymuszenia na właścicieli tego obiektu, w celu wykonania tego obowiązku polegającego na zaprzestaniu działalności tej, którą obecnie prowadzą, ponieważ w dalszym ciągu właściciele tego obowiązku nie wykonali. Czekam na informację z Urzędu Skarbowego, który ma obowiązek ściągnąć tę grzywnę w wysokości 5000 zł. Jeżeli taką informację otrzymam, natychmiast przystępujemy do wykonania zastępczego na koszt zobowiązanych. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Kolejne zapytanie, interpelacja.
Bardzo proszę, drugie pytanie pana radnego Wiśniewskiego dotyczyło funkcjonowania linii 78. I poproszę pana prezydenta, przystanku, tak, linii 78. I poproszę pana prezesa Tulibackiego o odpowiedź na to pytanie i na pozostałe, było ich kilka, które były właśnie pod adresem pana firmy zadane. Bardzo proszę.
Bardzo proszę, panie prezesie. Można mówić.
Tak, jestem włączony. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, rzeczywiście taki wniosek PZU wpłynął do MPK dotyczący zmiany lokalizacji tego przystanku. Uważamy, że przesunięcie tego przystanku jest zasadne. Opinia Komisji Bezpieczeństwa jest pozytywna, jednak brakuje środków finansowych, żeby to raz zrealizować. Myślę, że to zadanie jest możliwe do zrealizowania przez ZDM w trakcie przebudowy ulicy Obornickiej. My z reguły przystanków jako MPK autobusowych, przepraszam, i zatok autobusowych nie budujemy i nie realizujemy. Czyli to zadanie będzie do realizacji wtedy, kiedy będzie przebudowywana ulica Obornicka. Jeżeli chodzi o pozostałe pytanie, to jest dotyczące postanowienia Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji dotyczące łączenia biletów. Pan chyba, o ile dobrze pamiętam, pan radny Napieraj. Rzeczywiście w tym postanowieniu w końcowym akapicie jest stwierdzenie, że zakaz łączenia biletów jest prokonsumencki, z czym ja się absolutnie nie zgadzam, bo dopuszczenie możliwości łączenia biletów, a przypomnę, że chodzi o łączenie biletów 15-minutowych, byłoby prokonsumenckie, ponieważ byłoby naciąganiem pasażerów na droższą zapłatę za przejazd półgodzinny. Przypomnę, półgodzinny przejazd kosztuje 3,60 bilet, natomiast dwa bilety po 15 minut kosztują 4 zł, czyli tu byśmy wtedy naciągali klientów. Ja odbieram ten ostatni akapit zapisany w tym postanowieniu jako taki, powiedziałbym, ponieważ trzeba było, że tak powiem, umorzyć całe postępowanie, a w zasadzie nie rozpocząć tego postępowania. Szkoda, że wcześniej prezes urzędu nie zapytał nas, jak sprawa wygląda. Zgromadził potężną ilość dokumentów, gdzie musiał postanowić o zamknięciu postępowania. To samo, proszę państwa, dotyczy jak gdyby drugiej kwestii, wyższej opłaty dodatkowej w przypadku jazdy bez dokumentu uprawniającego do ulgi. Na stronach internetowych pojawiła się taka informacja, że Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji wszczyna takie postępowanie. Chciałbym państwu przypomnieć, że państwo na tej sali postanowili, że zmieniliśmy opłatę dodatkową dla osób, które korzystają z biletów ulgowych, a nie posiadają przy sobie dokumentu. Jeżeli ten dokument okażą w przeciągu 7 dni, to nie wnoszą opłaty dodatkowej, a wnoszą tak zwaną opłatę manipulacyjną do 13 zł. Ale oczywiście ten dokument musi pokazać. W tym temacie, proszę państwa, jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004 roku, zmiana ustawy Prawo przewozowe. W związku z tym my w najbliższych dniach po interpretacji, w zasadzie dointerpretowaniu dotyczącym biletów bezpłatnych, ponieważ również Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji określa, że jeżeli ktoś ma uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, a nie posiada dokumentów, to powinien płacić mniejszą karę. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Mamy interpretację prawną, że to dotyczy tylko biletów ulgowych, ponieważ każdy, kto nie posiada biletu, mógłby określić czy przedstawić kontrolerowi, że on ma uprawnienie do bezpłatnego przejazdu i tym samym do niższej kary, czyli byłoby to niesprawiedliwe i nierówne w stosunku do wszystkich tych, którzy nie wnoszą opłaty. Skierujemy do pana prezydenta projekt zmiany państwa uchwały dotyczącej opłaty dodatkowej. Myślę, że pan prezydent również skieruje to na Radę i tym samym wykonamy to, co rozpoczął w tej chwili Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Panie prezydencie, kolejne zapytanie. A widzę, że pan Mariusz Wiśniewski jest niezadowolony z odpowiedzi. To bardzo proszę pana radnego Wiśniewskiego o zadanie dodatkowego pytania.
Panie Przewodniczący, słowo niezadowolone z odpowiedzi jest Pana Przewodniczącego interpretacją. Ja po prostu chciałem tylko zapytać o dodatkowe informacje Pana Dyrektora. Mianowicie rozumiem, że kwestia przybliżenia tych przystanków w kierunku ulicy Mateckiego jest kwestią związaną przede wszystkim z przebudową ulicy Obornickiej, tak jak Pan Dyrektor był łaskaw wspomnieć. Czy jest jakaś orientacyjna data właśnie podana tegoż remontu? Bo moje pytanie jest takie, jeżeli ten remont ulicy Obornickiej byłby, nie wiem, za 2-3 lata, to pytanie, czy do tego okresu byśmy faktycznie czekali, czy istnieje wobec powyższego możliwość, żeby zaplanować po prostu środki finansowe, jakie są takie środki finansowe potrzebne, żeby takie przystanki w jedną, jak i w drugą stronę w kierunku tego skrzyżowania z ulicą Mateckiego zbudować i przybliżyć. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Mam pytanie, czy Pan Radny Sławomir Hit zadawał to pytanie w tej sprawie? Bo jeżeli nie, to chyba nie mogę udzielić Panu Radnemu odpowiedzi, głosu w tej chwili, bo można tylko osobie, która zadawała zapytanie. A zadawał to też pytałem. Bardzo proszę, Pan Radny Sławomir Hinz.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Panie Prezesie, ponieważ tak się złożyło, iż wespół z kolegą Norbertem Napierajem właściwie zadawaliśmy pytanie dotyczące owego łączenia biletów i ja w tym kontekście chciałem się dopytać, abstrahując już od opinii o UOKiK-u. Tak, mnie interesuje takowa rzecz, że abstrahuję już od tego, że biletów normalnych, ulgowych nie chcemy łączyć normalne, ale właściwie jakby klucz sprawy w tym temacie dotyczy tego, by umożliwić łączenie biletów ulgowych, ulgowy o wyższym nominale i normalny o wyższym nominale. Ja rozumiem, że są jakby różne ekspertyzy, natomiast wiem, że też prawnicy nie wykluczają takowej możliwości, by nie mówić o łączeniu kwotowym, a o łączeniu czasowym biletu, tak? Bo to jest też wartość owego biletu. I muszę powiedzieć, że dla mnie jakby niezrozumiałym jest to, że pewną możliwość łączenia biletów odsuwa się z tej prostej przyczyny, że gdzieś tam zachodzą takie przypadki, iż młodzi ludzie te bilety rzekomo...
Prosiłbym o 20 sekund, żeby mógł Pan Radny dopowiedzieć. Bardzo proszę o streszczenie. To jest dopowiedzenie, a nie rozwijanie kolejnych zapytań. Panie Radny, bardzo proszę. Tak, Pan Radny Hinz, bardzo proszę 20 sekund dla Pana Radnego. No, 25. Bardzo proszę, Panie Radny.
Jestem, czas start. I chodzi o to, by na gruncie tego nie tworzyć jakichś takich przesłanek ku temu, byśmy mówili jak w państwie policyjnym, że ponieważ jakiś tam procent ludzi to robi, to inni nie mają możliwości łączenia biletów, bo trzeba pamiętać o takim przypadku, że nie zawsze we wszystkich punktach, gdzie bilety można nabyć, bilety o każdej wartości są do nabycia. Tyle tylko, dziękuję.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, dodałem, bo myślałem, że pan radny nie zdąży, ale pan radny zdąży. Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, kolejne zapytanie. Panie prezydencie, kolejne zapytanie, bardzo proszę. Tak. Czy pan dyrektor chce w tej chwili odpowiedzieć, czy tak? Przepraszam, panie prezydencie, pan prezes MPK, bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o remont ulicy Obornickiej, nie jestem w stanie określić. Chciałbym tylko Państwu przekazać, że takich miejsc w Poznaniu w ciągu komunikacji miejskiej jest bardzo dużo, gdzie nie ma ani platformy przystankowej, wysiada bezpośrednio się na poziom zero z jezdnią albo jeszcze trochę niżej do rowu i nie ma chodników. W ciągu ulicy Obornickiej, tam w tym miejscu przynajmniej jest lepiej niż w wielu innych miejscach. Myślę, że środki finansowe, oczywiście jeżeli Państwo uchwalą, że remontujemy Obornicką, to jak najbardziej proszę wyremontować i zmienić ten przystanek. My jako MPK środków finansowych na ten cel dzisiaj nie posiadamy. Z tego co wiem, ZDM również w najbliższym czasie nie ma w swoim zakresie remontu ulicy Obornickiej. I króciutko tylko ustosunkowując się do łączenia biletów 15-minutowych, UOKiK określił, jest to zgodne z prawem, to po pierwsze, proszę Państwa. Po drugie, my dążymy do tego, żeby w sprzedaży był pełen asortyment biletów, natomiast my nie zabraniamy kasowania biletów 15-minutowych jeden po drugim. No, dlatego ja nie widzę sensu łączenia. Dlaczego w jednym czasie koniecznie Pan Radny chce kasować dwa bilety 15-minutowe? Przecież można skasować bilet 15-minutowy i w 14 czy 15 minucie skasować następny bilet 15-minutowy i jadę przez pół godziny. Dziękuję.
Jak widzę, sprawa wymaga jeszcze doprecyzowania, ale to ja sądzę, że w kolorach, bo możemy tylko raz pytanie dodatkowe zadać. Także panie prezydencie, bardzo teraz już naprawdę proszę o kolejne.
Bardzo dziękuję. Pan radny Skrzypiński zadał pytanie odnośnie naszych możliwości reagowania na ewentualny kryzys energetyczny, jak to miało miejsce w Szczecinie. I miał odpowiedzieć na to pytanie pan prezydent Kaiser osobiście, ale widzę, że pan dyrektor Urbański w jego imieniu. Proszę bardzo.
Bardzo proszę, panie dyrektorze. Proszę przycisk start. Proszę o przycisk start. Tak. Proszę o głos. Nie, bardzo proszę, to jest wszystko protokołowane, także bardzo proszę. Proszę o głos, proszę przycisnąć. Przycisnął pan przycisk, proszę o głos? Tak jest. I teraz bardzo proszę. O, teraz bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. W celu zabezpieczenia ludności na wypadek zagrożeń, klęsk żywiołowych, różnego rodzaju awarii opracowany jest na szczeblu miasta plan reagowania kryzysowego. Plan reagowania kryzysowego rozpoczyna się od oceny zagrożenia miasta Poznania, w której między innymi jest zawarte wystąpienie awarii systemu energetycznego. I w dalszej części tego planu są opisane sytuacje, jak w mieście Poznaniu służby, instytucje reagowałyby na tego rodzaju zdarzenia. Między innymi również, jakby w mieście Poznaniu było zaopatrywanie w wodę, szczególnie wzięto pod uwagę sytuację służby zdrowia, jak są zabezpieczone szpitale w agregaty prądotwórcze, jaką moc te agregaty prądotwórcze mają. Również przewidywane są zabezpieczenie sterowania ruchem, czyli wtedy, kiedy prądu nie ma, na skrzyżowaniach wyznaczeni byliby policjanci przy współudziale również żandarmerii wojskowej. Również rozpatrywane są szczegółowo zabezpieczenie komunikacji, uruchomienie poddawania komunikatów, czyli te zagadnienia w tym planie reagowania są rozpisane. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, kolejna odpowiedź na kolejne zapytanie.
Tak. Teraz poproszę o odpowiedź na pytanie pana radnego Napieraja odnośnie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Poznania. Proszę bardzo, pani dyrektor Krzymień-Bieszka.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Tak, dziękuję bardzo. Bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałabym może na wstępie przytoczyć kilka cyfr dotyczących tego tematu. Otóż, proszę państwa, w tej chwili Urząd Miasta zatrudnia 20 osób niepełnosprawnych. Jeśli państwo pamiętacie, jest to poprawa sytuacji w stosunku do tego, co było, ponieważ poprzednio w ubiegłym roku ta liczba wynosiła 13 osób. Żeby nie płacić opłat na PFRON, musielibyśmy aktualnie zatrudnić 79 osób niepełnosprawnych, czyli inaczej mówiąc dodatkowo 59 osób. Jeżeli chodzi o sytuację na rynku osób niepełnosprawnych w Poznaniu, to według aktualnych danych Urzędu Pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy jest w tej chwili 204 w Poznaniu. Z tego, proszę państwa, z wyższym wykształceniem 27 osób. To tyle może danych. Ach, jeszcze może kwota, jaką płacimy na PFRON po zwiększeniu wynagrodzeń w urzędzie. Jest to kwota 68 054 zł miesięcznie. Teraz może jeszcze parę słów dla państwa o tym, co urząd robi w tym kierunku, żeby tą sytuację zatrudnienia niepełnosprawnych poprawić, żeby zachęcić ich do podejmowania pracy w urzędzie. Otóż, proszę państwa, przy każdej ofercie, którą umieszczamy w zarówno w prasie, jak i w internecie dotyczącym zatrudnienia. Jest zawarta taka klauzula, że do składania ofert zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Ponadto, proszę Państwa, urząd przystąpił do takiego projektu Nowe ścieżki wprowadzania osób po kryzysach psychicznych na otwarty rynek pracy i w ramach tego projektu zatrudniliśmy 3 osoby, które aktualnie wykonują swoje zadania w Wydziale Działalności Gospodarczej i Urzędzie Stanu Cywilnego. Chciałabym tu podkreślić, że urząd jest jedynym pracodawcą na terenie miasta, który zatrudnił tego rodzaju osoby, nie będąc zakładem pracy chronionej. Także jest to pewne takie działanie wychodzące bardzo wyraźnie naprzeciw tym potrzebom. I kolejny projekt, który przygotowujemy, to jest, myślę, że on będzie gdzieś zrealizowany jesienią. Mianowicie przygotowujemy zatrudnienie 10 osób niepełnosprawnych w ramach projektu związanego z telefoniczną obsługą systemu umawiania klientów. Te osoby już w tej chwili będziemy przygotowywać rekrutację, ponieważ te osoby będą musiały przejść odpowiednie szkolenie i przygotowanie. I myślę, że jesienią ten temat zostanie zrealizowany. Tak. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Również bardzo dziękuję. Pan radny Markowski w następnej kolejności zadał pytanie o budynek po starej drukarni w pobliżu, sąsiadujący z obiektem Sheratona. Powiem tak, na razie nie ma tam żadnego skonkretyzowanego zamiaru inwestycyjnego, bo Wydział Urbanistyki nie prowadzi żadnego postępowania administracyjnego. To wchodzi w skład kompleksu, który jest własnością spółki Centrum Obsługi Biznesu, tak chyba tak to się nazywa. Centrum Obsługi Biznesu, którzy poszukiwali inwestora na ten teren z nieoficjalnych wiadomości, które do mnie dotarły, zdaje się, że znalazł się taki inwestor, który zamierza, czy już dokonał transakcji zakupu tej nieruchomości, ponieważ inwestora na część na tę część, gdzie stał kiedyś Kino Bałtyk, już znaleziono i tam będzie budowany biurowiec, już jest praktycznie realizowany. Natomiast na tamtą część znaleziono nabywcę, czy w każdym razie jest bardzo blisko tego, w związku z tym będzie tam również realizowana inwestycja, oczywiście z wszelkimi uwarunkowaniami, które wynikają z charakteru tego budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków, a więc wszystkie działania wymagają i nadzoru konserwatorskiego i ustaleń z konserwatorem zabytków. Tyle mogę powiedzieć, oczywiście sprawdzimy jeszcze, czy rzeczywiście te informacje, jak powiadam, na razie nieoficjalne, stały się już oficjalnymi. Natomiast drugie pytanie dotyczyło transakcji ze sprzedażą terenu przy ulicy Gajowej. Czy pan dyrektor Jończyk, a ktoś w jego imieniu? To może wrócimy, pan dyrektor Jończyk jest w budynku, ale w tej chwili nie może tutaj być, także postaramy się go ściągnąć i wrócimy do tego pytania. Kolejne pytanie do Wydziału Urbanistyki i Architektury dotyczyło postępowań administracyjnych przy Bełchatowskiej 34 i przy Placu Światowida. Stosowanie artykułu 61. Były również szczegółowe pytania ze strony mieszkańców. Bardzo proszę pana dyrektora Jurgę, by odpowiedział na te dwa pytania, jak również na pytania, które zadał pan radny Sławomir Hinz. Jedno dotyczyło kwestii masztu telefonii komórkowej na Franowie, a drugie... Przepraszam najmocniej. Tak, to pan radny Lewandowski, ale on jest nieobecny i zażyczył sobie odpowiedzi pisemnej. Niemniej może pan słowo powiedzieć niezależnie od odpowiedzi pisemnej. A pan radny Hinz dotyczyło... Pytanie pana radnego Hinza dotyczyło budynku Elipsy na Hartowie.
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. W przypadku ulicy Bełchatowskiej zadano 3 pytania. Czy decyzja została wydana z rażącym naruszeniem artykułu 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Więc powiem tak, że ja na pewno na to pytanie nie odpowiem twierdząco. W moim przekonaniu decyzja została wydana z poszanowaniem prawa i tejże samej ustawy. Ponadto chcę poinformować Państwa, że ta inwestycja jest zgodna ze studium, czym chciałbym od razu odpowiedzieć na pytanie trzecie. Czy urzędnicy są w posiadaniu studium? Jesteśmy. Proszę Państwa, ten teren znajduje się na obszarze oznaczonym M duże 1 SW małe, łamane przez M duże 2 N małe. W legendzie do studium oznacza to, że iż jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej. I czy to prawda, że wcześniej wydano decyzję odmowną dla tego budynku? To prawda, z tym, że ponieważ ta dokumentacja tej sprawy jest w archiwum, nie jestem w stanie w tej chwili, w tym tempie odpowiedzieć, jakie było uzasadnienie dla tamtej odmownej. W przypadku Placu Światowida były następujące pytania. Dlaczego pomimo unieważnienia przez SKO poprzedniej decyzji o warunkach zabudowy ponownie jest rozpatrywany inny wniosek? No, proszę Państwa, bo to jest zgodne z prawem. Każdy inwestor ma prawo dla własnej działki złożyć dowolną ilość wniosków. Tak samo każda inna trzecia osoba może dla tej działki złożyć inny wniosek. W tym przypadku rozpatrujemy wniosek złożony w imieniu inwestora przez biuro projektowe. I na to pytanie, o ile wiem, to w kwietniu tego roku było dość obszerne wyjaśnienie udzielane przewodniczącemu Rady Osiedla panu Ryszardowi Mękę. Dlaczego WUA różnie traktuje prawo? Deweloper dostaje 40 do 60% powierzchni zabudowy i wysokość do 15 metrów, a mieszkańcom zabrania się budowę garażu do 25% powierzchni zabudowy. Chcę Państwa poinformować, że to postępowanie, które prowadzimy obecnie, korzysta z procentów zabudowy, jakie znajdują się na działkach sąsiednich i ustaliliśmy, bo przygotowujemy decyzję również pozytywną dla zabudowy mieszkaniowej wielorodziny na tej działce.
Proszę jeszcze przywrócić głos panu dyrektorowi na minutkę, tak?
29%. Taką samą powierzchnię zabudowy posiada istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie istniejąca zabudowa. Prawdopodobnie wcześniej, z tego co tutaj mam zapisane, były wydawane decyzje odmowne dla inwestora, który chciał zbudować garaż i tym samym przekraczał dopuszczalną powierzchnię zabudowy. Mówię prawdopodobnie, bo przepraszam, też w tym tempie nie byłem tego w stanie sprawdzić. Sprawdzę tą sprawę dokładnie i będę mógł odpowiedzieć, dlaczego tam było inaczej, a tu jest inaczej. Tu jest więcej, a tam jest mniej. Ale różnica jest nie taka 40-60, podkreślam 29%. Gdzie mają odwołać się mieszkańcy, skoro ani mieszkańcy, ani Rada Osiedla, ani Stowarzyszenie Unikowo nie są uznawani za stronę? Szanowni Państwo, Rada Osiedla dostaje do wiadomości. Stowarzyszenie Unikowo zostało przez nas wezwane do przedstawienia statutu. Chcemy uznać za stronę. Od tego uzależnione jest to dostarczenie statutu. Do tej pory stowarzyszenie tego statutu nie przedstawiło. Mieszkańcy nie są z tytułu prawa. Prawo pozwala uznać za stronę osoby, które bezpośrednio przylegają do działki. To na ten temat wielokrotnie odpowiadaliśmy. W przypadku wieżowca na Hartowie, pytanie pana radnego Chińca. No jest to realizacja sprzed 2000 roku na podstawie ustaleń planu ogólnego. Jak ja pamiętam, to i ówczesne prawo budowlane i obecne nie wymaga, nie zobowiązuje Wydziału Urbanistyki do przedstawienia przez inwestora i projektanta na etapie pozwolenia na budowę aktualnych badań geologicznych. Za ten stan techniczny tego budynku, w moim przekonaniu, w naszym przekonaniu, odpowiada przede wszystkim inwestor razem z projektantem. To oni są odpowiedzialni za wiarygodność i jakość dokumentacji technicznej i tego, co się pod tym budynkiem kryje. Chyba to wszystko. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja bym bardzo prosił pana prezydenta, żeby te odpowiedzi w sprawie Junikowa, czyli Bełchatowskiej, Placu Świętowida oraz sprawie Gajowej, że można by przygotować na piśmie, jeżeli to jest możliwe. Dziękuję.
Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o pana dyrektora Puszczykowskiego o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań. Poczynając może od pytania pana radnego Przybylaka odnośnie Głogowskiej 40/5.
Bardzo proszę.
Przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. W tej sprawie byli państwo najemcy tego lokalu ostatnio 1 kwietnia pisemnie oraz dodatkowo telefonicznie przez pracowników naszego zarządu, iż w marcu została zakończona procedura inwentaryzacyjna oraz przyjęta została kartoteka budynku. Wobec powyższego, zgodnie z procedurą dotyczącą sprzedaży, przekazane zostały dokumenty do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który zgodnie z dalszą procedurą wyjaśnia, czy nie zachodzą, albo inaczej, czy nie ma przeszkód przed uruchomieniem sprzedaży. Wydział Gospodarki Nieruchomościami wystąpił do wojewody, do starosty poznańskiego, do Ministerstwa Infrastruktury, do Geopozu o stwierdzenie, czy nie toczą się postępowania o zwrot lub stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej. Do dnia dzisiejszego brak jest stanowiska starosty i Ministerstwa Infrastruktury. Po uzyskaniu tych odpowiedzi w UGN, jeśli będą oczywiście to odpowiedzi pozytywne, iż nie toczą się żadne postępowania, poinformuje nas o tym, iż nie ma przeszkód przed uruchomieniem sprzedaży. Wobec powyższego wnioski najemców, tych, którzy ubiegają się o wykup, zostaną wtedy przekazane do realizacji przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
To wszystko?
Tak, w tej sprawie tak.
Widzę, że pan radny Przybylak ma jeszcze pytanie dodatkowe. Bardzo proszę.
Jeśli można, pytanie uzupełniające. Pan wspomniał o pismach, które wpłynęły do państwa Kabrzi, to prawda. Natomiast w dniu 8 kwietnia wpłynęło pismo z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w którym sugeruje się, że na razie czynności sprzedaży są niemożliwe i że państwo mają pozostać w kontakcie z pracownikami ZKZL-u. I to jest pewna sprzeczność w tym, co pan mi w tej chwili odpowiedział.
Bardzo proszę, panie dyrektorze. Proszę właśnie, bardzo proszę.
Nie, chciałem zaznaczyć, że nie ma sprzeczności, wręcz przeciwnie, jest jak gdyby konsekwencja, ponieważ pismo z wydziału, jak i informacja nasza jest zbieżna, ponieważ postępowanie się toczy. Dopóki nie będzie wyjaśnione okoliczności, czy nie toczą się postępowania zwrotowe w stosunku do tej nieruchomości, dopóty nie będzie można przekazać wniosku o realizację. Dlatego zresztą na osobistą pana prośbę pracownicy ZKZL-u telefonowali do najemców, informując szczegółowo i bardzo drobiazgowo o tym, jak procedura wygląda. Znaczy, ja powiedziałem, potrzebne jest stanowisko starosty i Ministerstwa Infrastruktury. No, obowiązują procedury KPA, ale wierzę, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami monituje, jeśli terminy nie są dotrzymywane. Natomiast bez tych informacji nie można uruchomić dalej sprzedaży. I o tym wszystkim, proszę mi wierzyć, najemcy byli bardzo dokładnie, drobiazgowo informowani.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, kolejne pytanie, czy to już wszystko?
Nie, jeszcze były pytania pani radnej Dudziak.
Bardzo proszę.
Tak jest.
Jeśli chodzi o uruchomienie sprzedaży na ulicy Sypniewo, Sypniewo 1, chciałem przypomnieć, że to są baraki, które leżą na terenie, który nie jest terenem komunalnym i tutaj postępowanie w tej sprawie się toczy, natomiast chcę przypomnieć, bo już o tym informowaliśmy Szanowną Radę wcześniej, że minister spraw wewnętrznych i administracji w 2005 roku stwierdził nieważność decyzji wojewody poznańskiego z 1993 roku stwierdzającej nabycie przez miasto Poznań prawa własności nieruchomości tej. To jest obręb Pszyna, tam gdzie leżą te baraki, to jest 59 hektarów. Stwierdzenie nieważności decyzji wojewody uzasadnione jest faktem, że w skład przedmiotowej nieruchomości wchodziły grunty rolne podlegające przekazaniu Wojskowej Agencji Rolnej, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przepraszam. Na mocy przepisów ustawy z 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw z dniem 1 stycznia 1992 została wyłączona możliwość komunalizowania mienia objętego zakresem działania tej ustawy. Stąd też sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Sypniewo 1, 5A i 5 nie będzie na razie prowadzona. O tym mieszkańcy byli już informowani w 2002 roku. Ten stan nie uległ zmianie. Mieszkańcy, którzy będą nadal ubiegali się o wykup lokalu, a nie będą mogli tam wykupić lokalu, mają prawo do przeniesienia się do innych lokali, gdzie jest prowadzona sprzedaż, na przykład w budynkach już wspólnot mieszkaniowych, tam gdzie jeszcze mamy zasób komunalny i będzie prowadzona dalej sprzedaż. Następne pytanie dotyczyło sprzedaży.
Niech pan dyrektor dokończy i potem. Bardzo proszę.
Następne pytanie dotyczyło sprzedaży mieszkania przy ulicy 3 Maja 49A przez 1. Ja chciałem też przypomnieć, że to jest nieruchomość zlokalizowana pod trzema adresami. To jest 3 Maja 49AB, plac Cyryla Ratajskiego 1A oraz plac Cyryla Ratajskiego 1B. Tutaj z uwagi na niemożność porozumienia się z jednym z właścicieli, który wystąpił o uchylenie decyzji komunalizacyjnej dotyczącej jednej z działek, na której leży ta nieruchomość, właściciel ten odmówił wyrażenia zgody na udział w czynnościach regulacyjnych, podjęliśmy inną koncepcję doprowadzenia do możliwości dalszej sprzedaży. Ta koncepcja polega na podziale budynku na dwa budynki, na dwie nieruchomości. Byłaby to nieruchomość przy ulicy 3 Maja 49AB, a plac Cyryla Ratajskiego 1A. Ta nieruchomość usytuowana na trzech działkach, zapisanych w jednej księdze. I tutaj właśnie byłaby możliwość prowadzenia sprzedaży bez konieczności regulacji. Natomiast na placu Cyryla Ratajskiego 1B budynek komunalny byłby usytuowany na dwóch działkach. I przed rozpoczęciem sprzedaży w tym budynku zachodziłaby konieczność połączenia działek do jednej księgi. W tej chwili pracujemy i opracowujemy koncepcję, jak można by było technicznie przeprowadzić taki podział, nie tyle od strony formalno-prawnej, gruntowej, tylko od strony technicznej podziału fizycznego, technicznego tego budynku na dwa odrębne budynki. Myślę, że w przeciągu dwóch najbliższych miesięcy tutaj skończymy pracę nad tą koncepcją i będzie werdykt, czy jest to w ogóle możliwe technicznie, czy nie jest to możliwe. I jeszcze było jedno pytanie odnośnie wymiany okien w mieszkaniu przy ulicy Staszica 6/15. Chciałem poinformować, że to jest budynek w złym stanie technicznym, który został ujęty do programu kompleksowej renowacji kamienic. Wobec powyższego w takich budynkach jak ten prowadzone są wyłącznie zabiegi bieżące konserwacyjne oraz takie zabiegi, które mają zapobiec narażeniu mieszkańców jakimś zagrożeniom, jakimś urazom czy innym poważniejszym przypadkom. I dlatego nie są prowadzone tego rodzaju prace jak wymiana okien, o ile okna nie stanowią zagrożenia dla użytkownika lokalu. Dziękuję.
Pani radna Lidia Dudziak miała Pytanie dodatkowe, bardzo proszę.
Właśnie. Panie przewodniczący, no, lepiej by było na bieżąco dopytać do konkretnego zagadnienia niż potem wracać, bo teraz będę musiała się odszukać. Po pierwsze chciałbym prosić pana dyrektora o odpowiedź na piśmie na te pytania, bo nie będę już tutaj kontynuować i polemizować z panem na temat Staszica, co tam się stało w międzyczasie, jaki tam został przeprowadzony remont. Skoro to jest kamienica do rewitalizacji, to, ale to jakby dopytam, jak dostanę odpowiedź. I chciałam tylko, bo ja pytałam mieszkańców, czy Sypniewo 1 to są baraki. Oni mi odpowiedzieli, że to nie są baraki. A skoro pan mówi, że to są baraki, to znaczy, że ktoś tutaj mnie w błąd prowadził. Jeśli to są baraki, to ja przyjmuję to, co pan do mnie mówi. Ale poproszę w takim razie odpowiedź na te pytania na piśmie. Tak? Ja jeszcze miałam pytanie dotyczące Załęża i Kolejowej.
Bardzo proszę, pan dyrektor.
Tak, tak. Na te pytania, co Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pan dyrektor Jończyk, tak? Pana bardzo proszę, jak również na pozostałe.
Bardzo proszę, pan dyrektor Jończyk, bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, odpowiadam na pytanie dotyczące ogródka Jadonowskiego położonego w rejonie ulic Chynka, Żwirki i Kopy. Miejska Pracownia Urbanistyczna pismem z dnia 28 stycznia 2004 roku poinformowała Radę Osiedla o trwających pracach nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tegoż rejonu. Jednakże Rada Osiedla do projektu tego planu nie złożyła wniosku o przeznaczeniu tychże działek pod funkcję umożliwiającą lokalizację placu gier i zabaw. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Jeżyce 3 zatwierdzonym w 2001 roku teren ten został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą. Rada Osiedla pismem z 22 maja 2003 roku wystąpiła o przekazanie wyżej wymienionego terenu do korzystania w celu urządzenia na niej ogródka. W związku z informacjami, o których powiedziałem na wstępie, Wydział Mienia Komunalnego odmówił przekazania wyżej wymienionej nieruchomości. Następnie MPU pismem z dnia 28 stycznia 2004 wyraziła negatywną opinię w związku z lokalizacją ogródka na przedmiotowych działkach. Zaznaczono jednak, że można rozważyć przeznaczenie wnioskowanego terenu pod plac gier i zabaw jako zagospodarowania tymczasowego przy założeniu, że urządzenia tam zlokalizowane będą mieć tymczasowe związanie z gruntem, które w sytuacji zadysponowania gruntem przez miasto na cel zgodny z planem będą możliwe do przeniesienia na inny teren. Rada bez uzgodnienia z władzami wykonawczymi miasta urządziła na przedmiotowych działkach plac gier i zabaw, czyli ogródek Jordanowski. W momencie, gdy miasto rozpoczęło procedurę przygotowania tychże działek do zbycia, tą procedurę rozpoczął Geopos na polecenie pana prezydenta. W związku z interwencją rady odstąpiono od czynności sprzedażowych oraz zezwolono na korzystanie z tego terenu przez Radę Osiedla Wola. Osiedle otrzymało w związku z tym na podstawie zarządzenia prezydenta miasta ten teren do korzystania. Wydział Gospodarki Nieruchomościami w celu rozwiązania tego tematu poczynił starania o przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. W związku z tym też podjął czynności o przeniesienie tego placu w uzgodnieniu z Radą Osiedla na inny teren. Niestety na tym etapie nie ma pozytywnego uzgodnienia. Jest decyzja pana...
Bardzo proszę.
O wystawieniu nieruchomości do sprzedaży, w związku z czym poprosiliśmy Radę Osiedla o przekazanie tego terenu wydziałowi. To wszystkie informacje w tej sprawie.
Bardzo dziękuję. Panie Prezydencie, kolejne zapytanie, kolejna odpowiedź.
Panie Dyrektorze, jeszcze pan
wszystkie
ma...
po kolei, tak.
Tak, tak, tak.
Teraz nieruchomości Teraz pytanie dotyczące stanu prawnego nieruchomości położonej przy ulicy Załęże 4. Tabularna własność osób prywatnych. Miasto złożyło wniosek o stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa spadku po Marii Gaudyńskiej, wszczęte postępowanie spadkowe. Pragnę poinformować, że nieruchomość ta w przeszłości była przekazana decyzją ustanawiającą przymusowy zarząd, co wyklucza potraktowanie jej jako będącej w samoistnym posiadaniu Skarbu Państwa lub miasta, w związku z czym MPGM administruje tą nieruchomością na podstawie artykułu 752 Kodeksu Cywilnego, czyli cudze sprawy bez zlecenia. Ulica Kolejowa 46, tabularna własność osoby fizycznej. Przeprowadzone postępowanie regulacyjne wyjaśniające nie wykazuje możliwości przejęcia praw własności w trybie przemilczenia, jak i w drodze dziedziczenia ustawowego przez Skarb Państwa. Również tu mamy sytuację, w której nieruchomość ta w drodze decyzji administracyjnej była przeznaczona w przymusowy zarząd. Wyklucza to możliwość oświadczenia przez Skarb Państwa lub Miasto Poznań samoistnego posiadania. Również MPGM sprawuje tutaj administrację na podstawie artykułu 752 Kodeksu Cywilnego. Jeśli zaś chodzi o odpowiedź na pytanie o własność terenu, na którym znajduje się przejście przy Okrąglaku przy ulicy Hartowo. Tu jest kilka przejść i ja bym mogę powiedzieć, że niektóre zlokalizowane są na terenie spółdzielni, niektóre na terenie miasta, inne zaś na terenie stanowiących własność osób fizycznych. Ja skontaktuję się z osobą zadającą pytanie. Po skonkretyzowaniu, o które dokładnie przejście chodzi, udzielimy konkretnej odpowiedzi na piśmie, jeśli można prosić. Teraz informacja dotycząca procedury udzielania bonifikaty od zbywania nieruchomości, co do których stosuje się artykuł 63 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli wpisanych do rejestru zabytków. Dotyczy to nieruchomości przy ulicy Zwierzynieckiej Gajowej. Pierwsze zarządzenie w tej sprawie zostało wydane w dniu 1 czerwca 2007 roku, ponieważ w nim nie była rozstrzygnięta kwestia losów stacji MPK. Zostało ono uchylone i zostało opracowane nowe zarządzenie, które zostało wydane w dniu 22 czerwca 2007 roku, w którym ta kwestia została uwzględniona. Cena wywoławcza stanowiła 55 milionów złotych, w tym cena części nieruchomości obejmującej nakłady znajdujące się na gruncie 760 663 zł. W wyniku zlecenia audytu przez pana prezydenta Kruszyńskiego ustalono, że to zarządzenie wymaga zmiany w tym zakresie, iż bonifikaty należy udzielić od nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, a nie tylko od nakładów zlokalizowanych na tejże nieruchomości. W związku z tym to zarządzenie zostało zmienione i ta bonifikata dotyczyła tej części nieruchomości, na której jest zabytek wpisany do rejestru zabytków. Stanowiła ona proporcjonalnie do ceny 26,62% i zgodnie z tym wyliczeniem została udzielona od wylicytowanej ceny przez nabywcę bonifikata w kwocie 12 111 956 zł i 83 groszy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak, pytanie dodatkowe. Bardzo proszę. Bardzo proszę.
Pana dyrektora poprosić odpowiedzi dotyczące ulicy Kolejowej i Załęży na piśmie. Tak? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie.
Tak, dziękuję. Kolejne pytanie. Proszę może pana dyrektora Skałeckiego z ZDM-u o odpowiedź na pytanie. Najpierw dotyczące rowów przy ulicy, wzdłuż ulicy Obornickiej i potem kolejne, tak? Proszę.
Bardzo proszę panie dyrektorze.
Z
sprawa rowów przy ulicy Obornickiej. Dokonaliśmy wizji w terenie. Faktycznie zalewanie może być przy większych deszczach. Jednakże konkretnej odpowiedzi w tym momencie bez dokładnego sprawdzenia możliwości odprowadzenia wody z tego rowu nie jestem w stanie udzielić. Na pewno musimy wziąć pod uwagę szkołę dla niepełnosprawnych i ruch, w związku z tym ruch tej młodzieży tam, w związku z tym nie możemy tam za bardzo pogłębiać rowów z uwagi na bezpieczeństwo. W związku z tym po rozważeniu, rozpatrzeniu sprawy dokładnie, sprawdzeniu wysokościowym damy odpowiedź na piśmie.
Bardzo dziękuję.
Mam następne sprawy jeszcze, jeżeli można.
Dobrze, to potem będzie pytanie dodatkowe. Panie radny,
sprawa skrzyżowania na Malcie ulicy arcybiskupa Baraniaka i Jana Pawła II. W tej chwili trwają tam prace związane z podłączeniem Neinbera. Prace te potrwają do końca czerwca. W tej chwili nie przewidujemy poważnej przebudowy tego skrzyżowania. Przebudowa skrzyżowania nastąpi w momencie, jak zostanie wybudowany kolektor prawobrzeżny. Dlatego, że na tym skrzyżowaniu są kilka dużych komór, w związku z tym jest niecelowe przebudowa tego skrzyżowania w tej chwili. Nastąpi to prawdopodobnie w 2010 roku, natomiast na czas budowy lewoskręty w kierunku ulicy Arcybiskupa Baraniaka są dwa, wyjazd natomiast jest jeden, potrwa to jeszcze dwa miesiące. I trzecie pytanie dotyczyło wind na moście dworcowym. Było pytanie o dworzec kolejowy. Na dworcu kolejowym, z tego co wiemy, wind nie ma, natomiast są na moście dworcowym, dlatego się ustosunkuję do tego tematu. 22 kwietnia nadzór budowlany z uwagi na stan techniczny tych wind wstrzymał właściwie ich funkcjonowanie. Stan techniczny był spowodowany przede wszystkim dewastacją ich, jak również bardzo dużą korozją elementów metalowych. Elementy metalowe do tej pory nie były ocynkowane, były tylko malowane i z uwagi na właściwie, można powiedzieć, dużą ilość moczu, konkretnie moczu w tych windach, korozja nastąpiła bardzo szybko. W tej chwili jesteśmy na etapie przetargu na remont tych wind. Pierwsza winda powinna być wyremontowana według nas do końca czerwca, ewentualnie pierwszy tydzień lipca. Druga winda, z uwagi na braki materiałowe, które nam sygnalizują potencjalni wykonawcy, dwa miesiące później, czyli do końca sierpnia powinna być wyremontowana. Dziękuję, chyba to jest.
Bardzo dziękuję. Pytanie dodatkowe pani radna Barbara Gajzińska. Proszę bardzo.
Moje doprecyzowanie pytania właściwie dotyczącego zalegania wody w rowach na Obornickiej to są jakby dwa tematy. Ja powiedziałam najpierw o tym, że woda zalewa piwnicę posesji, tak, przy Obornickiej 298, a prawdopodobną przyczyną jest niedrożność rowów. Natomiast rowy przy szkole specjalnej 112 to jest już następna historia, tak? Także samo sprawdzenie rowów, ewentualne pogłębienie ich przy szkole czy niepogłębienie, to jest, dotyczy szkoły, natomiast zalewanie piwnic na posesji jest osobną historią. Poprosiłabym o odpowiedź na piśmie, szczególnie jeśli chodzi o to zalewanie piwnic.
Bardzo dziękuję. Czy pan dyrektor będzie chciał się odnieść do tej sprawy? Bardzo proszę. Bardzo proszę.
Odpowiemy na piśmie, natomiast na dzisiaj mam informację taką, że wszystkie posesje wody opadowe spuszczają do rowów i to jest między innymi również przyczyna zalewania, wtedy właśnie cofania się wody z rowów. Jezdnia plus posesje jest nadmiar tej wody, a rowy faktycznie wymagają pogłębienia. I dlatego, tak jak powiedziałem, sprawdzimy to, zobaczymy, jaka jest możliwość odprowadzania tej wody, bo samo pogłębienie może dać mały efekt. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Również jeśli chodzi o pytanie pani radnej Nowaczyk-Gajdzińskiej dotyczącej niesprawnych czy niedziałających wind w obiekcie PKP, to dobrze. To teraz została nam tylko bezpieczeństwo na Jeżycach, tak? i bałagan na Hartowie. Proszę pana komendanta Łowickiego. Dobrze.
Bardzo proszę, panie komendancie. Bardzo proszę. Już jest, można mówić.
Panie prezydencie, szanowni państwo, w marcu na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pan komendant miejski policji przekazał szczegółową analizę bezpieczeństwa i zdarzeń w mieście, a także w poszczególnych dzielnicach. To samo powtórzył na sesji Rady Miasta pod koniec marca. Potwierdza pan komendant miejski, że na bieżąco jest prowadzona analiza zdarzeń i jest analizowana sytuacja w poszczególnych dzielnicach, w tym Jeżyc. Bezpieczeństwo na Jeżycach nie odbiega od innych dzielnic Poznania, a nawet jest pod kątem zdarzeń lepsze niż w innych dzielnicach. I tu mam podane przykłady. W 2006 roku było zdarzeń 2474, natomiast w 2007 2024, o 450 zdarzeń mniej. Za 4 miesiące tego roku było 574 zdarzeń, w poprzednim roku 2007 648, zdarzeń 74. Czy te informacje wystarczą? Jeżeli nie, to pan komendant zobowiązał się w ciągu 2 dni przesłać szczegółową analizę na ręce pana prezydenta.
Bardzo dziękuję, ale widzę, że jest dodatkowe zapytanie pani radnej Lidii Dudziak. W takim razie bardzo proszę o zadanie go w tej chwili.
Bardzo panie proszę. Komendancie, oczywiście, że ten raport znamy. Nam nie chodzi o statystykę, kogo złapali i co wykryto, tylko chodzi o to, co zrobi policja, żeby pewne rzeczy ograniczyć na Jeżycach. Mówiłam o Jeżycach, ponieważ odbyło się spotkanie z mieszkańcami na Jeżycach. I od listopada policja miała być na tym spotkaniu, nie była na tym spotkaniu. Dlatego z pełną premedytacją pytałam, co policja robi na Jeżycach i jakie wyciąga wnioski, jeśli zrobiła taki raport. Nie wiem, zagrożeń, niebezpiecznych miejsc, co planuje zrobić. O to chodziło, a nie o statystyki. Statystyki to my znamy i zawsze są eleganckie. Także nie o to chodziło. W takim razie wydaje mi się, że trzeba poprosić państwa na spotkanie, jeśli będzie takie spotkanie organizowane na Jeżycach, czy na Łazarzu, czy na Wildzie, to prosimy, żebyście państwo tam byli, bo nie byliście ostatnio, a byliście zaproszeni.
Bardzo dziękuję. Czy pan komendant chce się odnieść do tych spraw? To proszę o zgłoszenie się tam, a ja sobie pana przyłączę. Bardzo proszę.
Krótko. Przekażę uwagę pani radnej komendantowi miejskiemu policji, natomiast Straż Miejska, sam odpowiadam, nie była zaproszona.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę nie prowadzić dyskusji w kolorach, albo proszę do przejścia do sali drugiej. Ja sądzę, że możemy przejść w tym momencie do drugiego zapytania. Ale nie, ale pani radna usłyszała, że, nie, że to jest sprawa, o której pan komendant poinformuje panią radną i również zapozna komendanta miejskiego policji. Bardzo dziękuję. Panie prezydencie,
jeszcze jedno pytanie.
Tak, bardzo proszę panie komendancie. Proszę się zgłosić na... Bardzo proszę.
Pytanie pana Chińca. Jeżeli ja, pan dyrektor Jączek odpowiedział, że nie zna teren, uściśli to. Jeżeli to chodzi o ścieżkę tak zwaną szutrową, to odpowiadam, że to jest teren na terenie miasta. Ten teren był sprzątany wiosną już dwukrotnie. Na dzień dzisiejszy jest porośnięty trawą i pojedyncze papiery. Mamy to na uwadze, doprowadzimy do porządku. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, czy są jeszcze jakieś...
Pan Chińc jeszcze tutaj.
Pan radny Chińc. Pojawił się na sali. Serdecznie zapraszam do zabrania głosu.
Wywołany przez pana komendanta.
Ależ bardzo proszę.
Chodzi o chodnik, który jest, który gdzieś tam się znajduje pomiędzy tym budynkiem na ulicy Hartowa 25, a owym wieżowcem eliptycznym. Znaczy problem polega na tym, że jest on często zabrudzony, są tam jakieś nieczystości z tejże przyczyny, że tam też spotykają się ludzie cierpiący, mówiąc tak kolokwialnie, nadmiar czasu wolnego. I pytanie, do kogo ten teren należy i w jaki sposób jest on kontrolowany, bo rzeczywiście to jest nie tylko moja opinia, ale też donosy mieszkańców, że tam jest bardzo często bałagan. Tyle. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy pan komendant chce się odnieść do ponownego głosu pana radnego Chińca? Jeżeli tak, to bardzo proszę o zgłoszenie się, a ja tam pana komendanta przyłączę. Co zrobiłem? Bardzo proszę.
Oczywiście, przyjąłem te uwagi. Jeszcze raz uściśle dokładnie, będziemy mieli to pod uwagę. Natomiast teren jest na pewno miejski.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, czy są jeszcze jakieś...
No, z moich notatek wynika, że na tym wyczerpaliśmy ten punkt.
W takim razie zakończyliśmy punkt pod tytułem odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Przechodzimy do przerwanego przez pana przewodniczącego ogłoszeniem przerwy punktu 24, czyli projektu uchwały numer PU411/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Poznań dla województwa wielkopolskiego. Nie, przepraszam, to. 23. PU407/08 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, dla których organem założycielskim jest miasto Poznań. Kto prezentuje ten projekt uchwały? Aha, dobrze. W takim razie zakończyliśmy debatowanie na tym punkcie, przerwaliśmy je na etapie prezentacji opinii komisji. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia 5 głosami jednomyślnie za wyraziła opinię pozytywną. Komisja Budżetu i Finansów Rozwoju Gospodarczego głosami 11 również jednomyślnie wyraziła opinię pozytywną. Czy w imieniu klubów, czy w imieniu komisji chciałby ktoś coś dodać? Nie widzę. Czy w imieniu klubu chciałby coś powiedzieć? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Nie widzę. W takim razie zamykam pierwsze czytanie. Przejdziemy do czytania drugiego. Czy są poprawki do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę, szanownych państwa, przystępujemy do głosowania. Proszę o wyświetlenie tablicy głosowania i bardzo proszę państwa radnych o przyciskanie stosownych przycisków w zależności, czy państwo jesteście za, czy przeciwko, czy się wstrzymujecie w tym projekcie uchwały. Przypominam, że głosujemy nad projektem uchwały nr 407 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, dla których organem założycielskim jest miasto Poznań. Otwieram głosowanie. Bardzo proszę o dokonywanie. Bardzo proszę państwa radnych o powrót na salę i głosowanie. Czy wszyscy radni oddali głos? Pan radny Mechrzycki, bardzo proszę o oddanie głosu. Czy wszyscy obecni oddali głos? Pani radna Dziudziak, bardzo proszę. A czy... Pan radny Zawiel ma kłopoty z kartą. Czy daje się szybko naprawić? Nie da się. To w takim razie proszę, zamykam głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania. 27 radnych jednomyślnie za projektem uchwały, a pan radny Maciej Zawieja był obecny na sali w trakcie głosowania. O co proszę dokonanie stosownego wpisu w protokole.
Zamykam punkt 23 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 24. Jest to projekt uchwały 411/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Poznań dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Ten projekt przedstawi pan dyrektor Ryszard Urbański. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Przedstawiam projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Poznań dla rejonowej stacji pogotowia ratunkowego. Budżet miasta przekaże 20 tysięcy złotych dla rejonowej stacji pogotowia ratunkowego w celu zakupu 10 radiotelefonów. Umożliwi to wyposażenie 10 zespołów wyjazdowych w radiotelefony przenośne, które umożliwią zespołowi kontakt z karetką pogotowia, jak również umożliwi to z centrum dyspozytorskim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała projekt pozytywnie. 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię? Nie widzę. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie ma. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Również nie ma, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt 411/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Poznań dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. 411. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu w sprawie uchwały 411. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 24. Przystępujemy do punktu 25. Jest to projekt uchwały 412 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami miasta Poznania lub jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Teissner. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Projekt tej uchwały dostosowuje zapisy dotychczasowej uchwały aktualnie obowiązującej do zapisów ustawy o finansach publicznych i uzupełnia jej treść o sytuacje występujące w artykule 42 i 43 ustawy o finansach. Dotyczy to między innymi możliwości umarzania wierzytelności lub udzielania innych ulg o charakterze administracyjnym w drodze decyzji uprawnionych osób. Wprowadza się również możliwość umorzenia wierzytelności nie tylko w przypadku związanym z ważnym interesem dłużnika, ale także w przypadku ważnego interesu publicznego. I ponadto wprowadza się zapis, że umarzanie należności może nastąpić wówczas, kiedy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze Państwa poprosić o taką redakcyjną korektę. W paragrafie pierwszym, w punkcie trzecim, gdzie jest tekst umarzanie wierzytelności lub udzielanie innych ulg następuje, to po punkcie pierwszym i po punkcie drugim, tam są rozpoczęcie zdania od małej litery, prosiłbym o poprawienie na literę dużą. Taki tutaj wniosek też miałem podczas obrad komisji i oczywiście z nim zgadzam. Ta drobna korekta oczywiście w formie autopoprawki. Dziękuję bardzo. Uprzejmie proszę o przyjęcie.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt pozytywnie. 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię? Nie widzę. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń. Czy we własnym imieniu w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, a w otwartym właśnie drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt 412/08. Proszę Państwa o oddawanie głosów przez naciśnięcie stosownych przycisków. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Zamykam punkt 25. Przystępujemy do punktu 26. Projekt uchwały 402/08 w sprawie uznania skargi pana Mieczysława Tchorzewskiego na prezydenta miasta Poznania za bezzasadną. Projekt powinien przedstawić przewodniczący komisji rewizyjnej, pan radny Szymon Szynkowski. Czy ktoś pod nieobecność pana przewodniczącego w imieniu komisji rewizyjnej mógłby przedstawić ten projekt? A zatem spróbuję zastąpić komisję i przedstawię uzasadnienie. Sprawa była rozpatrywana przez komisję rewizyjną na podstawie wcześniejszej uchwały Rady Miasta, która zleciła komisji rewizyjnej zbadanie pana skargi pana Mieczysława Tchorzewskiego na prezydenta miasta. Po dokonaniu czynności sprawdzających czy badających komisja rewizyjna stwierdziła, że przedstawione w skardze zarzuty dotyczące naruszania przepisów przez prezydenta miasta Poznania w osobach zastępcy prezydenta pana prezydenta Kruszyńskiego i dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami polegające na skandalicznej odmowie, to są cytaty z pism pana skarżącego, skandalicznej odmowie nabycia garażu i gruntu przy ulicy Marcelińskiej 72 oraz nieotrzymaniu odpowiedzi na skargi kierowane do prezydenta miasta Poznania są oraz nieudostępnienie akt sprawy są bezzasadne. W ocenie komisji rewizyjnej prezydent miasta czyli pan zastępca prezydenta i dyrektor WGN-u udzielali skarżącemu prawidłowych pisemnych odpowiedzi każdorazowo pozwalając się na właściwe obowiązujące przepisy prawa. W odmowie z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami skarżący był informowany, że nie spełnił wszystkich warunków ustawowych przewidzianych w artykule 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie legitymował się bowiem umową dzierżawy lub najmu garażu przy ulicy Marcelińskiej, ani w żaden inny sposób go nie posiadał. Na wnioski skarżącego odbyły się dodatkowo 4 spotkania z udziałem dyrektora WGN i jedno z udziałem zastępcy prezydenta, na których ponownie udzielano wyjaśnienia w sprawie. Ponadto pan prezydent Kruszyński oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami informował także skarżącego, że odmowa realizacji roszczenia wynikającego z cytowanego wcześniej artykułu 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wymaga rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej, ponieważ postępowanie o nabycie własności garażu oraz oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu miejskiego jest postępowaniem cywilnoprawnym. Komisja rewizyjna zwróciła również uwagę, że taka interpretacja stosowana przez stronę miejską znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów powszechnych, na przykład w treści wyroku WSA w Warszawie z 1 września 2005 roku. Ponadto Wydział Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił dodatkowo, że kolejnego wniosku skarżącego z dnia 21 listopada 2006 roku nie można było rozpatrywać w kategorii kontynuacji wniosku złożonego wcześniej, 9 lat wcześniej, ponieważ prowadzone wcześniej postępowanie uwłaszczeniowe garażu przy ulicy Marcelińskiej 72 rozstrzygnięte zostało już prawomocnymi wyrokami sądów powszechnych wszystkich instancji zawierającymi negatywne orzeczenia dla skarżącego. Ponadto w kwestii udostępnienia akt sprawy skarżącemu w dniach 9 stycznia 2007, 26 luty 2007 udostępniono akta sprawy dotyczące umowy dzierżawy z dnia 28 września 2006 roku, co potwierdza, że akta sprawy były udostępnione. Ponadto komisja stwierdziła, że w kwestii odmowy realizacji roszczenia wynikającego z cytowanego wcześniej artykułu 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd powszechny zgodnie z ustaloną właściwością. Co do podejrzenia popełnienia przestępstwa matactwa znajdują zastosowanie przepisy kodeksu postępowania karnego i organem właściwym jest do rozpatrzenia zarzutu jest prokuratura zgodnie z ustaloną właściwością. A jeśli chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym skarżący pisał w swojej korespondencji, organem właściwym do rozpatrzenia jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, zgodnie z ustaloną właściwością. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, komisja rewizyjna stwierdza, że przyjęcie, że skarga pana Mieczysława Tchorzewskiego na prezydenta miasta Poznania jest bezzasadna i w tym uzasadnieniu znajduje to potwierdzenie. I w zastępstwie Komisji Rewizyjnej przedstawiam Państwu do uchwalenia takie oto rozstrzygnięcie. Czy w tej sprawie w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? A jeśli nie w imieniu klubów, to w imieniu własnym, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i otworzę drugie czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie. A w drugim czytaniu, właśnie otwartym, ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek, proszę Państwa o przegłosowanie projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 402/08 w sprawie uznania skargi pana Mieczysława Tchorzewskiego na prezydenta miasta Poznania za bezzasadną. Proszę Państwa o oddawanie głosów, kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 26. Punkt 27 został wycofany. Punkt 28 projekt uchwały PU 422/08 w sprawie zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. Ten projekt pojawia się co jakiś czas na posiedzeniach Rady Miasta. W tym wypadku powodem jego wywołania jest wniosek pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego, który zgłosił chęć włączenia się w pracę Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Zwyczajowo jest to też moment, w którym Państwo radni, którzy takiego nie zgłosili wniosku na piśmie, mogą również w dniu dzisiejszym w tej uchwale pewne zmiany w swojej przynależności do komisji zrealizować. Ja korzystam z tego prawa i chciałbym zgłosić rezygnację z pracy w Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby taką rzecz zgłosić? Nie widzę zgłoszeń w tej materii, a zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie. A w drugim czytaniu możemy niezwłocznie przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej wersji? Proszę nacisnąć stosowny przycisk. Numer 422. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 28 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 29 projektu uchwały o numerze 423 w sprawie powołania zespołu do spraw zrównoważonego rozwoju przy Radzie Miasta Poznania. Projekt uchwały przedstawi pan przewodniczący Krzysztof Mączkowski. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ochrona środowiska przestała już dawno być zagadnieniem wyłącznie przyrodniczym. Stała się zagadnieniem elementem rozwoju gospodarczego. Takie pojęcie jak REACH, jak handel emisjami, jak odpowiedzialność przedsiębiorców w ochronie środowiska czy obowiązki przedsiębiorców w gospodarce odpadami bardzo wyraźnie sytuują ochronę środowiska w szerokim nurcie zagadnień gospodarczych. Funkcjonuje niekiedy taki mit, że ochrona środowiska uniemożliwia prowadzenie rozwoju gospodarczego, a z drugiej strony mit, który mówi, że gospodarka zawsze ingeruje negatywnie w środowisko. Po to, żeby tego mitu unikać i po to, żeby jakby nie rozpowszechniać go, no, trzeba się takim argumentom przeciwstawiać i to jest jakby takie pierwsze i podstawowe założenie proponowanego zespołu do spraw zrównoważonego rozwoju przy Radzie Miasta Poznania. Jako autor tego projektu uchwały chciałbym, żeby ten zespół stał się właśnie forum wymiany myśli na rzecz faktycznego godzenia zagadnień gospodarczych i ochrony środowiska. Komisje Rady Miasta Poznania pracują nad strategicznymi, nad bieżącymi sprawami rozwoju miasta, projektami uchwał, natomiast myślę, że warto jakby mieć po swojej stronie takie forum, w którym będzie nakreślana strategiczna myśl dotycząca rozwoju miasta, która właśnie będzie mówiła o konsekwencjach środowiskowych dla naszych decyzji związanych z polityką przestrzenną, z rozwojem gospodarczym czy z ochroną środowiska. Nie ma być to zespół, który zajmuje się bieżącymi sprawami, ale raczej ma nakreślać pewną strategiczny kierunek rozwoju naszego miasta i konsekwencji, które są z tym związanych. Proponując Państwu projekt uchwały w sprawie powołania zespołu zrównoważonego do spraw zrównoważonego rozwoju przy Radzie Miasta Poznania, proponuję Państwu skład, w którym znajdują się moim zdaniem największe nazwiska poznańskiej ekologii. W związku z tym, że Państwu wysłałem w zeszłym tygodniu mailem dokładną charakterystykę poszczególnych tych osób, nie będę tego rozwijał. Natomiast są to osoby, które z jednej strony i z perspektywy naukowej, z drugiej strony z perspektywy rozwoju gospodarczego, a jeszcze z ludzi, którzy są związani właśnie z różnymi formami aktywności w naszym mieście, udało się zaprosić do zespołu i w tym momencie mam wrażenie, że po prostu jakby mamy szansę na zgrupowanie, na skupieniu przy Radzie Miasta Poznania i zaproszeniu do współpracy z Radą Miasta Poznania największe autorytety związane z ochroną środowiska. Są to ludzie, którzy inicjowali pracę nad polityką ekologiczną państwa, są ludzie, którzy wprowadzali standardy w poznańskiej ochronie środowiska, są ludzie, którzy poprzez swoje naukowe i praktyczne zaangażowanie wielokrotnie dawali dowód na to, że chcą z miastem współpracować. I oto tworzy się nowa formuła, nowa okazja do takiej współpracy. Mam nadzieję, że taki zespół tworzy realne szanse do wypracowania rzeczywistych zasad zrównoważonego rozwoju w naszym mieście Poznania. Drodzy Państwo, w tym gronie udało się skupić specjalistów szeroko rozumianej ochrony środowiska. Od ochrony wód, gospodarki odpadami, polityki przestrzennej, rozwoju gospodarczego, a więc tych wszystkich elementów, które z tym pojęciem zrównoważonego rozwoju są połączone. Pan radca prawny, i od razu to powiem w tym momencie, w swojej opinii prawnej jakby zwrócił uwagę na dwie rzeczy, które chcę teraz powiedzieć. Jakby projekt uchwały, który Państwu prezentuję, ma dwie podstawy prawne. Zapisy ustawy o samorządzie gminnym, jak również uchwała naszej Rady o uchwaleniu programu ochrony środowiska. Ale zespół do spraw zrównoważonego rozwoju przy Radzie Miasta Poznania nie ma być instrumentem wdrażania tylko i wyłącznie polityki ochrony środowiska, ale ma być właśnie tym ciałem, które jakby zbiera szersze spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem miasta. Stąd też, żeby nie było żadnych wątpliwości, wprowadzam pierwszą oto poprawkę w postaci wykreślenia w podstawie prawnej zapisu o uchwale Rady Miasta Poznania w zakresie uchwalenia programu ochrony środowiska. I mam przyjemność zgłosić drugą autopoprawkę. Od momentu zgłoszenia projektu uchwały do dzisiaj udało mi się porozmawiać z panem przewodniczącym Szczucińskim, przewodniczącym Komisji Kultury i Nauki. Bardziej na ten człon zwracam uwagę i również pan przewodniczący zgodził się do uczestnictwa właśnie z perspektywy tej nauki w ramach tego zespołu. Także to są dwie autopoprawki. Z jednej strony, przypomnę, wykreślenie w podstawie prawnej zapisów o naszej uchwale w zakresie wdrażania programu ochrony środowiska i drugi w paragrafie odpowiednim bardzo proszę o dopisanie nazwiska pana profesora Antoniego Szczucińskiego. Drodzy Państwo, jestem przekonany...
Czy można poprosić dla precyzji, w takim razie w podstawie prawnej zostaje tylko ustawa o
uchwała o samorządzie gminnym, tak jest. Żeby nie było żadnych wątpliwości, to powtarzam, pan radca prawny uznał, że w związku z tym, że jest to zespół, który ma wdrażać instytucjonalnie program ochrony środowiska, to warto byłoby zmienić nazwę, ale nie to jest intencją. Zespół nie ma wdrażać programu ochrony środowiska, bo do tego są inne instrumenty prawne. To jest zupełnie pewne nowum. Ja powiem w ten sposób, że wykorzystujemy rok klimatu i środowiska po to, żeby dać pewnie nową jakość naszej debacie publicznej w mieście. Będziemy pierwszym miastem, który próbuje godzić właśnie obszary rozwoju gospodarczego z ochroną środowiska. Mam nadzieję, że z tym gronem wysokiej klasy specjalistów uda nam się to bardzo szybko i stąd też moja prośba o akceptację dla projektu uchwały. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt był skierowany do klubów i do Komisji Budżetu i Finansów. Komisja, głosując 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, odstąpiła od opiniowania tego projektu. Kluby zajęły się tym we własnym gronie. Natomiast skierowany do prezydenta miasta projekt był opiniowany prawnie i rozumiem, że to, co pan przewodniczący przedstawił jako autopoprawkę, rozwiało te wątpliwości prawne, które przy opiniowaniu się pojawiły. Czy tak, panie mecenasie? Te wątpliwości Dziękuję bardzo. Czy w sprawie tego projektu w imieniu komisji ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę. Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć na temat projektu uchwały? Również nie widzę. A więc, jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić, poza autopoprawkami pana przewodniczącego oczywiście, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały o numerze 423 w sprawie powołania zespołu do spraw zrównoważonego rozwoju przy Radzie Miasta Poznania. Proszę państwa radnych o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 29 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 30. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny w Poznaniu za rok 2007 przedstawi pan dyrektor Włodzimierz Kałek. W tej chwili zamienimy kolejność, bo mamy drugie sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu w 2007 roku. Przedstawi pani dyrektor. Skoro nie ma sprzeciwu ze strony państwa radnych, to zrobimy to w odwrotnej kolejności. Tak? Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, przedstawiam sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu za rok 2007. Pozwolę sobie przypomnieć, iż Wysoka Rada po raz pierwszy w ubiegłym roku, zgodnie z obligatoryjnym zapisem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, podjęła uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007. Realizacja tegoż programu została przewidziana na drugie półrocze ubiegłego roku. Plan wydatków, jaki przewidziano w tym programie, to była kwota 1 000 000 zł. Z ogólnej kwoty 1 000 000 wykonano 594 114 zł, co stanowi niespełna 60% zaplanowanych wydatków. Zadania, które zostały zrealizowane, to przede wszystkim zadania zlecone placówkom oświatowym na realizację programów profilaktycznych realizowanych w szkołach, a koordynowanych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Plan to kwota 120 tysięcy, wykonanie prawie w 98%, to jest kwota 117 854 zł. Realizowana była w 50 szkołach. Były to zajęcia prowadzone w świetlicach, salach gimnastycznych, pracowniach komputerowych. Kolejny program, jaki dofinansowaliśmy w ramach tegoż programu, to program pomocy rodzinom z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Plan przewidywał tutaj wydatkowanie kwoty 251 675 zł. Wykonano to, wydatkowano środki na poziomie 71%, czyli kwota 178 618 zł. Objęte tym projektem były rodziny, w których pojawił się problem narkomanii. Ogółem objęto pomocą 12 rodzin. Kryteria doboru rodzin do tegoż projektu to przede wszystkim przemoc, zaburzone relacje w rodzinie. Szczegółowe sprawozdania, czy macie Państwo na stronie 7 przedstawionego sprawozdania. Kolejne zadanie dotyczyło dofinansowania programu profilaktycznego pod nazwą Nie niszcz siebie i innych. Realizowany on był przez pogotowie opiekuńcze. Wykonanie w 97%, czyli kwota 72 046 zł z zaplanowanej 74 363. Objętych było tym projektem 60 dzieci. Następne zadanie to dofinansowanie programu sportowego zatytułowanego Sportową Manią Walczymy z Narkomanią. Realizowany on był przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Plan wydatków to 100 tysięcy, wykonanie w 100%. Objętych projektem było 30 dzieci z każdej z 5 szkół, które przystąpiły do tegoż projektu, jak również przeprowadzono w ramach tego programu akcję Lato dla dzieci z wybranych szkół. Następne zadanie to dotyczyło dofinansowania programu przeciwdziałania i ograniczenia narkomanii oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich. Projekt pod tytułem Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy, realizowany i nadzorowany był przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta, a obejmował 13 gimnazjum, w tym 500 nauczycieli, około 1500 uczniów, 400 rodziców. Wydatki zaplanowane na ten program to kwota 76 881 zł, wykorzystane w prawie w 100%. Kolejne zadanie to sfinansowanie szkolenia dla 50 pracowników socjalnych MOPR-u w zakresie problemów psychospołecznych narkomanii w Polsce. Zrealizowane to zadanie zostało przez Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kolejne zadanie to zadanie, które realizowane jest przez Wydział Zdrowia od 7 lat. To był Marsz Przeciwko Uzależnieniom Młodzieży Poznańskich Szkół. Uczestniczy w tym marszu cyklicznie około 40 do 50 szkół. To jest około 2000 młodzieży. Chciałabym również poinformować Wysoką Radę, iż w związku z uczestnictwem Poznania w programie Wsparcie Regionalnych i Lokalnych Społeczności w Przeciwdziałaniu Narkomanii na poziomie lokalnym, który to program był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, program Miasta Poznania został wyróżniony i znalazł się wśród 20 najlepszych programów z 387 gminnych projektów zgłoszonych do tegoż konkursu. Wnioski, jakie proponujemy do wykorzystania przy konstruowaniu następnego programu, czyli programu na rok 2009, to dokonanie szczegółowej diagnozy problemu narkomanii w Poznaniu. Częściowo już to zadanie zrealizowaliśmy, jako że w ubiegłym roku sfinansowaliśmy również badania espadowskie. Mamy już raport i wynikające z tegoż raportu rekomendacje do zadań, które będą zaproponowane w programie na rok 2009. Następny wniosek to zweryfikowanie zapotrzebowania na usługi zdrowotne dla osób uzależnionych od narkotyków. Zadanie to zwykle kupujemy w trybie konkursu w zakładach opieki zdrowotnej i w ten sposób wspieramy Narodowy Fundusz Zdrowia, jako że ZOZ-y niepubliczne otrzymują niewystarczające środki na realizację zadań, ale z kolei nasza ocena już właściwie od 3 lat też wskazuje na to, iż zaplanowane wydatki na ten cel nie są w całości wykorzystywane, dlatego musimy chyba większą współpracę nawiązać z Narodowym Funduszem Zdrowia i dokładniej planować to zadanie. Następne zadanie, które też nie jest realizowane zgodnie z naszym planem wydatków, to oferty programowe realizowane przez Centra Integracji Społecznej. Zbyt mała ilość osób, które podejmują terapię w Centrach Integracji Społecznej, wskazuje na to, iż powinniśmy też ten plan zweryfikować i to zadanie w mniejszym niż dotychczas zakresie finansować. Kolejny wniosek to zainteresowanie i uaktywnienie większej liczby placówek oświatowych do podejmowania różnych działań dotyczących profilaktyki narkotykowej, tak abyśmy te przewidziane na ten cel środki wykorzystali w większym zakresie. I zweryfikowanie działań pod kątem efektywności programu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, jako że projekt ten jest dosyć kosztowny, a w ocenie wydziału zbyt mała ilość osób była nim objęta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie zaprezentowanego Państwu sprawozdania ktoś chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Pan Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, jedno króciutkie pytanie, ponieważ Pani Dyrektor chciała wspomnieć, że dysponujemy już raportem oceniającym zjawisko narkomanii w Poznaniu. Gdyby w dwóch zdaniach Pani Dyrektor chciała odpowiedzieć na pytanie, czy tendencja związana z narkomanią jest stabilna, wzrastająca, tak najkrócej jak można, czy coś już z tego wiemy o rozmiarach zjawiska narkomanii w Poznaniu?
Bardzo proszę.
Jeśli można, to ja zacytuję, żeby to było szybciej. Raport obejmował nie tylko uzależnienie od narkotyków, ale również od alkoholu. Jeśli chodzi o porównania dotyczące narkotyków, to mamy tu tego rodzaju rekomendacje. Wyniki badania wskazują na znacznie niższy poziom rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych niż legalnych, szczególnie alkoholu i tytoniu. Zdecydowana większość badanych nigdy po substancje nielegalne nie sięgała. Wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia, większość stanowią osoby, które co najwyżej eksperymentowały z marihuaną lub haszyszem. Chociaż raz w ciągu całego życia używało tych substancji 22,4% młodszych uczniów, czyli to są uczniowie z gimnazjum, i 37,9% starszych uczniów, czyli pierwsza klasa liceum, szkół ponadgimnazjalnych. Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia wśród substancji nielegalnych jest amfetamina, około 7,6% uczniów gimnazjów i 10,9% wśród uczniów szkół wyższego poziomu. Aktualne, okazjonalne używanie substancji nielegalnych, czego wskaźnikiem jest używanie w czasie ostatnich 12 miesięcy, także stawia przetwory konopi na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia. W klasach trzecich gimnazjów używa tego środka ponad 17%, uczniów w klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych 25%. Kolejne miejsca zajmują znowuż amfetamina oraz ekstazy. To mniej więcej tyle. Ja chciałam tylko powiedzieć, że te badania składowskie nie dotyczą całego Poznania, a tylko szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, zadać pytanie, podzielić się refleksją? Nie widzę zgłoszeń, zatem rozumiem, że tematyka sprawozdania została wyczerpana. Dziękuję Pani Dyrektor bardzo za przedstawienie sprawozdania. Zamykam punkt 31, a Pana Dyrektora poproszę o zrealizowanie punktu 30, czyli sprawozdanie z działalności MOPR-u w ubiegłym roku. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Na początku przepraszam Państwa za spóźnienie, ale Szcześnikowski tutaj się dłużej jedzie, jak samolotem do Warszawy się doletuje. Może dobrze, że tak nastąpiła ta zamiana po tych środkach odurzających, może łatwiej będzie przejść tutaj do realizacji sprawozdania z tego, co Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie robił w 2007 roku. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, właściwie poeta Staw pisał, że ostatni z mego pokolenia dawnych przyjaciół pogrzebałem, patrzyłem, jak się życie zmienia i sam, jak życie się zmieniałem. I Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie też jest właściwie takim, tak reaguje na to, co się dzieje w koło. Mamy przepisy, ale zauważamy pewne zjawiska i według tych przepisów tym zjawiskom bądź zapobiegamy, bądź je właśnie wyprzedzamy, żeby ich nie było, albo też już zajmujemy się skutkami tych zjawisk. Otóż zaistniałe w ostatnich latach zmiany społeczno-gospodarcze wymuszają poszukiwanie coraz to nowych form rozwiązań infrastruktury socjalnej i systemu wsparcia mieszkańców adekwatnych do naszych lokalnych potrzeb. Podstawowym przesłaniem, zadaniem pomocy społecznej jest przeciwdziałanie występowaniu i wskazywanie alternatywnych rozwiązań problemów, trudności życiowych osób i rodzin oraz tworzenie warunków do samodzielnego ich pokonywania w przyszłości przy wykorzystaniu wsparcia lokalnego środowiska. Budowanie systemu wsparcia rodzinnego odbywa się poprzez podejmowanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie różnorodnych działań pomocowych dostosowanych do potrzeb problemów klientów. Wymaga równocześnie systematycznego podnoszenia kwalifikacji przez samych pracowników MOPR-u, a przede wszystkim pracowników socjalnych oraz specjalistycznego rozwoju całej organizacji. Zauważymy, ja Państwu to też chyba udowodnię dzisiaj, że coraz bardziej idziemy w specjalizację, coraz bardziej pracujemy programami, a coraz mniej jest tej takiej siermięgi, takiej tej punktowej realizacji ustaw, paragrafów. Do najważniejszych obszarów działań podejmowanych przez MOP w ubiegłym roku należy zaliczyć przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych osób i rodzin oraz opieka zastępcza dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, wsparcie najstarszych mieszkańców Poznania i pomoc materialna jako wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Jeżeli chodzi o pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych osób i rodzin, to tu mam na myśli bezrobocie, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Szczególnie te dwie ostatnie grupy ostatnio, zauważyliśmy się, nam poszerzają. I to, czego nie było lat temu kilka, teraz staje się poważną częścią pracy Miejskiego Ośrodka. Przypominam, przemoc w rodzinie i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. Oczywiście także i sprawa bezdomności, o której za chwilę. System pomocy społecznej koncentruje się na podejmowaniu działań umożliwiających po pierwsze wczesną profilaktykę, wczesną interwencję i pomoc w przezwyciężaniu problemu, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Stopa bezrobocia w kraju wynosi 11,4%. Możemy być szczęśliwi, bo w Poznaniu właściwie bezrobocia nie ma. Wynosi ono 2,9%, to nawet jest niżej jak tak zwane higieniczne bezrobocie. Skala bezrobocia wśród klientów pomocy społecznej to 19%, czyli 19% klientów jest bezrobotnych. Może być to zaskakujące i szokujące takie sformułowanie, że tylko właściwie 19% osób bezrobotnych jest klientami pomocy społecznej. 52%, połowa zarejestrowanych osób bezrobotnych w Poznaniu jest klientami pomocy społecznej. Ktoś zapyta, a co z drugą połową? Są bezrobotni, a nie korzystają z ośrodka pomocy rodzinie. No tak, to jest przede wszystkim, są to ludzie młodzi, którzy mają środki do życia, są utrzymywani przez rodzinę, a są zarejestrowani, czyli statystycznie istnieją, natomiast tak de facto nie potrzebują wsparcia z publicznych naszych pieniędzy. Cel działania MOPR-u to aktywizacja zawodowa przede wszystkim, prowadząca do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin, które borykają się z problemem bezrobocia i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Ja chcę Państwa przekonać tym sprawozdaniem, pokazując jak najmniej liczb, cyfr i tych wszystkich takich męczących statystycznych informacji, które Państwo znajdziecie w tym pełnym 70-stronicowym sprawozdaniu, że tutaj chodzi bardziej właśnie o tą pracę socjalną, żeby nie kojarzył się ośrodek pomocy rodzinie jako listonosz rozdający pieniądze, roznoszący pieniądze, bo to jest akurat nie najbardziej lubiana nawet praca przez pracowników socjalnych, którzy się kształcą właśnie nie w tym kierunku, aby roznosić czy rozdawać pieniądze w cudzysłowie, ale żeby właśnie ludzi wspierać, a przede wszystkim świadczyć pracę socjalną. No właściwie jesteśmy dosyć specyficznym zakładem pracy, który chce się pozbyć swoich klientów jak najrychlej, ale to w taki sposób, aby oni mogli samodzielnie funkcjonować i żyć. Jeżeli chodzi o poradnictwo zawodowe, to tutaj przede wszystkim stworzenie programu pracy z bezrobotnym klientem MOPR-u oraz kontynuowanie działalności stanowiska do spraw współpracy z instytucjami rynku pracy. Kontynuowaliśmy działalność klubu wsparcia dla osób bezrobotnych w strukturze filii Nowe Miasto MOPR. Na Nowym Mieście jest grupa właśnie, jest zespół pracy taki socjalny, który zajmuje się przede wszystkim osobami bezdomnymi w skali całego, bezrobotnymi w skali całego miasta Poznania. W 2007 roku wsparciem MOPR objęto blisko 5 tysięcy bezrobotnych osób, w tym w ramach programu dla bezrobotnych ponad 3 tysiące. W wyniku działań aktywizujących w ubiegłym roku pracę podjęło 1300 osób, czyli możemy się tutaj pochwalić, że aż 1300 osób albo tylko 1300 osób dzięki efektom pracy pracowników socjalnych podjęło tą pracę. W latach 2005-2007 dzięki udzielonemu wsparciu łącznie zatrudnienie podjęło 3351 klientów. Mówię to z dumą. Kierowanie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych, organizowanych przez miasto Poznań w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Tu prace organizowane są od kwietnia do listopada. W 2007 roku uczestniczyło w całym skali całego miasta Poznania. Zatrudnione te osoby były w jednostkach organizacyjnych miasta w mieście 80 osób blisko, z tego prawie 50 w samym MOPR-ze jako instytucji, jako przedsiębiorstwie w cudzysłowie, jako jednostce organizacyjnej, czyli ponad połowa tych zatrudnialiśmy jako zakład pracy. Współpraca tutaj z partnerami społecznymi warta z podkreślenia, przede wszystkim skierowania do Centrum Integracji Społecznej. Mamy dwa takie centra w Poznaniu, działały w ubiegłym roku. To Centrum Integracji Społecznej, tak zwany CIS, jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną. Warunkiem udziału w ofercie CIS jest kierowanie wydane przez MOPR. Tutaj środki na to idą z Powiatowego Urzędu Pracy. My płacimy składki na ubezpieczenia zdrowotne, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miasto wspiera też, jeżeli chodzi o koszty utrzymania tego CIS-u. Wsparciem tu objęto 228 osób, podjęły zatrudnienie 33 osoby. Tylko 33 osoby. No ale to takie są koszty pracy z grupą tych ludzi, którzy są najbardziej oporni w znalezieniu czy w chęci znalezienia czy poszukiwania pracy. Skierowano na praktyki zawodowe 11 osób i zarejestrowano dwie spółdzielnie socjalne. Byliśmy współudziałowcami, że tak powiem, w programie reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych w Poznaniu. Skierowaliśmy do udziału w projekcie 208 osób. Szkolenia zawodowe dla blisko 150 osób i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy dla 72 osób. Współpraca z innymi podmiotami realizującymi projekty kierowane do osób bezrobotnych, mającymi na celu zwiększenie ich szans na rynku pracy, polegają między innymi na informowaniu o nich klientów naszych jako potencjalnych uczestników, na przykład Być Aktywną, Twój Debiut, Program Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych Kobiet i tym podobne. Jesteśmy współpartnerami czy partnerami bardzo wielu, nie chcę tutaj Państwa zamęczać, zanudzać tym, ale no właściwie nie ma projektu społecznego, gdzie MOPR nie byłby takim współdziałowcem czy partnerem. Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych osób rodzin to także przeciwdziałanie uzależnieniom. Pani dyrektor Dybowska tutaj przed chwilą referowała, prezentowała Państwu, jeśli chodzi o substancje psychoaktywne, o narkomanie. I może tylko powiem tyle, że przede wszystkim zależało nam na minimalizowaniu oraz zapobieganiu szkodom spowodowanym występowaniem w rodzinie problemu alkoholowego lub narkotykowego. Jakie tego były efekty, bo o działaniach to, że organizowaliśmy grupy terapeutyczne, samopomocowe, trening umiejętności wychowawczych, organizacja wyjazdów itd., itd. Efekty. 16 rodzin zakończyło udział w programie z powodu uzyskania stabilnej sytuacji. W programie alkoholowym pracowaliśmy permanentnie z 241 rodzinami. W abstynencji bez leczenia pozostało 6 osób. Podjęliśmy i kontynuowaliśmy terapię dla uzależnionych 40 osób. Podjęliśmy i kontynuowaliśmy terapię dla współuzależnionych, też 40 osób. Leczenie psychiatryczne dla 27 osób. I mówię teraz w kontekście około alkoholowych problemów. ustanie przemocy, które jest zarejestrowane, to 13 rodzin. I oczywiście ustanie nie polegające, że ktoś zapewnia, że już jest grzeczny, tylko faktycznie możemy uważać, że zjawisko zostało zażegnane czy wygaszone. Podjęło pracę z tym problemem alkoholowym 41 osób. No i program narkotykowy, on nie przyniósł zbyt dużych efektów, natomiast miał duże koszty, ponieśliśmy w 2007 roku, ale przypominam, że uruchamialiśmy go dopiero od lipca, od drugiego półrocza, a tu przede wszystkim trzeba było przeszkolić pracowników, którzy się tym problemem będą zajmować. Także efekty są może mizerne, ale tak zaczynało się z każdym programem, zaczynał się każdy program, a potem się okazało, że to była kula śniegowa, która no coraz większa i coraz większe efekty, oby jak będę składał tutaj z tego miejsca sprawozdanie, w przyszłym roku też móc się tym pochwalić. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, to jest to, co powiedziałem na początku, zauważalny problem. Nie chcę przez to powiedzieć, że utworzenie specjalnego zespołu do spraw przemocy w rodzinie w MOPR-ze wygenerowało tą przemoc, ale coś jest na rzeczy w tym sensie, że faktycznie jak zaczynaliśmy się tym zająć, najpierw była diagnoza i zauważyliśmy, że jest wielki problem. I stworzyliśmy specjalny zespół i idąc tak po nitce do kłębka okazało się, że problem jest bardziej, użyję słowa gigantyczny, jest dużo, dużo większy niż nam się w ogóle mogło wydawać. I niestety przybywa tutaj osób objętych tym programem przemocy w rodzinie. I to nie tylko tej przemocy takiej fizycznej, ale tej przemocy psychicznej, prawda, gdzie jedna osoba jest wyraźnie zdominowana przez drugą. I tak w 2004 roku mieliśmy 357 rodzin rozpoznanych, z którymi pracowaliśmy, a w ubiegłym roku już 560 rodzin, no, gdzie prawie 2000 osób w tych rodzinach zamieszkiwało. W celu przeciwdziałania przemocy rodzinnej podejmujemy takie działania, jak utworzyliśmy w tej strukturze właśnie specjalistyczny zespół i wdrożyliśmy projekt na rzecz poprawy sytuacji dzieciaków, przede wszystkim w wieku od 0 do 6 lat, doświadczających przemocy w rodzinie, bo to dziecko najwięcej w cudzysłowie i bez cudzysłowia obrywa i największe konsekwencje tutaj ponosi. I głównym celem projektu jest zgłaszanie przez lekarzy pierwszego kontaktu informacji o rozpoznaniu stosowania przemocy wobec dziecka. Proszę Państwa, smutne to jest, ale zdarzają się sytuacje, gdzie osoba po raz wtóry trafia do szpitala i okazuje się, że poprzednio nikt nie zgłosił tego faktu, że nikt nie dał znaku w ogóle jakiegokolwiek sygnału do nas, czy gdziekolwiek, że ta osoba, najczęściej są to kobiety, jest pobita, na skutek pobicia trafiła. Także jeżeli mogę z tego miejsca zaapelować, Państwo jesteście reprezentantami wielu środowisk, żeby naprawdę, to nie jest żadna wielka biurokracja, żeby lekarz, pielęgniarka, która spotyka się z taką osobą, żeby po prostu dała znać do MOPR-u. My już będziemy wiedzieli, co z tym fantem zrobić i poprowadzimy sprawę dalej. Że to naprawdę, bo przepraszam, może obawiamy się, że to może nadmiar biurokracji, może zbyt mało czasu na to i tak dalej. Wystarczy tylko zgłosić. Efekty. Objęliśmy tutaj 449 środowisk. Zastosowaliśmy procedury niebieskiej karty wobec 40 osób. Sąd wydał wyrok skazujący za znęcanie się nad rodziną wobec 21 osób. Sąd osadził sprawcę przemocy domowej w więzieniu w areszcie 12 osób. Zawiadamialiśmy prokuratury o popełnianiu przestępstwa znęcania się nad rodziną 14 razy. Pracownik socjalny brał udział w 16 sprawach przesłuchiwania na policji, w prokuraturze, w sądzie. 12 osób uczestniczyło w spotkaniach grupy psychoedukacyjnej, a także 3 zgłoszonych przez lekarzy środowisk rodzinnych. 3 zgłoszenia były przez cały rok, proszę Państwa. Ja pozostawiam jakby wniosek już każdemu z Państwa. Przy tej liczbie 560 środowisk, które znamy, 3 razy tylko lekarz zgłosił o takim fakcie. Opracowaliśmy założenia współpracy pracowników socjalnych MOPR z policją i tu dzięki policji, bo naprawdę się z policją fantastycznie pracuje, coraz lepiej się rozumiemy i coraz lepiej to działa. W zakresie organizacji przyjaznych patroli, głównym celem patroli ma być wsparcie małoletnich, przede wszystkim dzieci. Bo wszystkie dzieci są właśnie małoletnie. W sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa ujawnionego podczas interwencji policji. I wsparcie osób bezdomnych w Poznaniu. Przygotowując się tutaj do wystąpienia dzisiaj ze sprawozdaniem, zauważyłem, że bezdomne osoby, znaczy ubywają nam, ubywa nam osób bezdomnych i pytałem jeszcze dzisiaj pani odpowiedzialnej za to, znaczy za to zjawisko, co zapobieganiu temu zjawisku, dlaczego tak się dzieje. Otóż okazuje się, że to takie jest może przekłamanie, że my liczymy tylko te osoby, które są objęte wsparciem MOPR-u. Te osoby. Jest mniej osób bezdomnych objęciem wsparcia MOPR-u. Natomiast my naprawdę nie wiemy, czy liczba osób bezdomnych de facto spadła. Spadła liczba klientów MOPR-u z tytułu bezdomności. Może tak należałoby to sformułować. A i tak jest jeszcze bardzo wiele, bo w ubiegłym roku pracowaliśmy z 702 bezdomnymi. To było 641 osób dorosłych i 61 dzieci. I tutaj koordynacja działań na rzecz bezdomnych, cykliczne spotkania organizacji, instytucji, które się tym zajmują, permanentna analiza sytuacji osób bezdomnych w Poznaniu, przekazania informacji dotyczących uregulowań prawnych, udzielania podmiotom, które kontaktują się z bezdomnymi, aktualnych danych dotyczących pomocy na rzecz osób bezdomnych, patrole na terenie dworca głównego PKP w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Pogotowie Społeczne, Komisariatem Policji Dworca, Komendą Straży Ochrony Kolei. Podczas patroli bezdomnym została udzielona pomoc w formie informacji w schroniskach, noclegowniach na terenie Poznania, Wielkopolski, placówkach dysponujących wolnymi miejscami, punktach wydawania bezpłatnych posiłków oraz świadczenia pomocy medycznej. Proszę Państwa, dobrze to idzie w Poznaniu, patrząc na inne miasta, gdzie często też przyjeżdżają, pytają, dzwonią się, czasami w prasie widać pozytywne reakcje na to, co robimy, aczkolwiek oczywiście nie spoczywamy na laurach, bo do zrobienia tu jest bardzo dużo, chociażby to, że 700 osób jest dalej bezdomnych. Monitorowanie koczowisk osób bezdomnych, współpracy z Komendą Straży Miejskiej i tu też dzięki Wielkiej Straży Miejskiej, bo ta współpraca już była idealna, jest jeszcze lepsza, dobrze się układa. No, w Straży Miejskiej są przede wszystkim panowie, u nas panie przede wszystkim i myślę, że taka nić porozumienia jest też dobrze, klimat jest dobry po prostu, jeżeli chodzi też o współpracę, co nie jest bez znaczenia też. Podstawowym celem patroli jest informacja też o instytucjach, organizacjach udzielających pomocy i tam kierujemy wszystkie osoby bezdomne i monitorujemy oczywiście też, czy trafiły w to miejsce, co się z nimi dalej dzieje. Specjalistyczne działania MOPR-u w zakresie poprawy funkcjonowania w środowisku osób, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne. Coraz większy problem, proszę Państwa, pewnie Państwo jako radni na dyżurach też mogą dostrzec jakby radykalizację pewną, jeżeli chodzi o roszczeniowość, o pewne postawy, o pewien sposób artykułowania swoich problemów i tak dalej. Wyodrębniliśmy w strukturze MOP specjalistyczny zespół pracy socjalnej z osobami wymagającymi wsparcia psychicznego. To bardzo pomaga pracownikom socjalnym, tak zwanym pracownikom terenowym, którzy nie muszą aż tak dużo, bo praca z osobą zaburzoną psychicznie wymaga bardzo dużo czasu przy efektach, no powiedziałbym sobie, średnich. Dlatego też to się pozostawia specjalistycznemu zespołowi, aby pracownik socjalny mógł funkcjonować w innych środowiskach, na rzecz innych środowisk. I tutaj opracowany jest program pracy z osobami wymagającymi wsparcia psychicznego. Tutaj przede wszystkim motywowanie do leczenia psychiatrycznego, szalenie trudne, nawiązywanie kontaktów z rodziną w celu przywrócenia właściwych relacji oraz uzyskania wsparcia dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Nawiązywanie kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w celu zapewnienia wsparcia środowiska. Aktywizowanie środowiska lokalnego w celu przełamywania stereotypów na temat osób z zaburzeniami psychicznymi. Udział w sprawach sądowych, uczestniczenie w posiedzeniach komisji orzekającej stopień niepełnosprawności w roli rzecznika interesów klienta, bo jesteśmy taką instytucją, która stoi zawsze po stronie osoby słabszej, taki jest nasz obowiązek i moralny, i ustawowy, po stronie klienta. Często wchodzimy czasami w taki schizofreniczny spór, instytucja przeciwko instytucji, urząd przeciwko urzędowi. Kierowanie do sądu wniosków o skierowanie na leczenie bez zgody klienta, bardzo delikatna sprawa, ale no, niezbędna. Umieszczanie w domach pomocy społecznej bez zgody klienta. Oczywiście nie my umieszczamy, tylko sąd wtedy umieszcza, ale na nasz wniosek. Bardzo dobrze to wszystko musi być udokumentowane i powiem Państwu, że tak jak przez biurko dziennie przechodzi około 800 pism, które podpisuję, to tego typu pisma zawsze czytam, bo to są bardzo wrażliwe i czułe rzeczy. Łatwo jest kogoś tak sobie podpisać i nie daj Boże sobie myślę, żeby ktoś z nami kiedyś coś takiego nie zrobił jednym podpisem. No, sąd decyduje, ale wszystkie argumenty musimy mieć silne. No i o ubezwłasnowolnienie. W 2007 roku wsparciem zespołu objęto blisko 140 środowisk. W ubiegłym roku środowiskową pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego objęliśmy blisko 70 osób. Zgodnie z prawnymi wymogami osoby bezpośrednio świadczące usługi muszą posiadać specjalistyczne przygotowanie zawodowe poparte doświadczeniem z pracy z osobami zaburzonymi psychicznie. Ustawowym zadaniem MOPR-u służącym utrzymaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi w jej naturalnym środowisku jest skierowanie do środowiskowych domów samopomocy. Mamy w Poznaniu 9 takich środowiskowych domów samopomocy. Rewelacyjna forma, bardzo się sprawdza i odbieramy takie no, miłe sygnały, aczkolwiek nie jesteśmy tu żadna zasługa z naszej strony, ale ze strony rodzin przede wszystkim, że odciąża to bardzo rodzinę, kiedy ta osoba psychicznie zaburzona jest przez cały dzień pod dobrą opieką i sama może się tam edukować, socjalizować. Środowiskowe domy samopomocy to ośrodki wsparcia, w których skierowane osoby korzystają z psychologicznego wsparcia, terapeutycznego, usług z zakresu rehabilitacji społecznej oraz pomocy w dostępie do specjalistycznych świadczeń psychiatrycznych. I teraz taki najwrażliwszy może blok to dziecko. Opieka zastępcza dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. W sytuacji sądowego pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia praw rodzicielskich na skutek braku sprawowania należytej opieki nad dzieckiem, a także w sytuacji śmierci rodziców naturalnych, zadaniem MOPR-u jest udzielenie pomocy poprzez kierowanie, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zapewnienie pomocy materialnej dla rodzin sprawujących opiekę nad dzieckiem. Zapewnienie pomocy materialnej na rzecz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych. Na drugi rok, jak będę składał sprawozdanie, to już się pochwalę, że jest mieszkanie chronione takie, ale nie mogę jeszcze w tym sprawozdaniu ująć, bo w styczniu tego roku to dopiero uruchomiliśmy. W 2007 roku objęliśmy pomocą taką 726 dzieci przebywających w 501 rodzinach zastępczych. Już nie będę wymieniał, bo za dużo tutaj liczb jest. 220 dzieci umieszczono w instytucjonalnych formach opieki zastępczej. W tych 172 dzieci w placówkach na terenie Poznania, 48 dzieci w placówkach poza Poznaniem. I uwaga, Sylwestra 2007 roku, na koniec tego roku, 41 dzieci oczekiwało na umieszczenie. Czyli nie bardzo już jest gdzie te dzieci umieszczać. No jest tutaj też dosyć poważny problem. No i mamy w ogóle problem z pozyskiwaniem rodzin zastępczych. Zwracaliśmy się tutaj do Kościoła też o pomoc. No myślę, że coś z tym fantem zrobimy i uda nam się, ale dopiero będę mówił wtedy, kiedy będziemy mieli konkretne efekty. Mimo, że jest to forma pomocy opłacana, mimo to jest brak chętnych, a może to i dobrze, bo to świadczy o poczuciu odpowiedzialności, a nie skoku na kasę tylko właśnie odpowiedzialności za tę formę pracy. Zadaniem pomocy społecznej jest inicjowanie działań na rzecz przezwyciężania trudności życiowych. I tak w przypadku zaniedbań wychowawczych MOPR podejmuje działania w odbudowaniu relacji pomiędzy dzieckiem a jego rodziną naturalną przez objęcie realizacją programu wsparcie rodzin dzieci przebywających w zastępczych formach pomocy. Jakie są osiągnięte efekty? Tutaj zwiększenie świadomości potrzeb dziecka, wzmocnienie w roli rodzica u 33 rodziców, podjęcie zatrudnienia przez 11 rodziców, podjęcie leczenia odwykowego u 5 rodziców, leczenia psychiatrycznego u 3 rodziców, poprawa relacji między rodzinami biologicznymi i zastępczymi, uzyskanie możliwości urlopowania dzieci do domu rodzinnego i powrót dziecka do domu rodzinnego. To jest największy sukces, aczkolwiek tu mam tylko liczbę 7 dzieci, ale cieszę, że te 7 dzieci mogło wrócić do zdrowej, normalnej rodziny. Bo to, proszę Państwa, że mówimy, że jest 726 dzieci w formach opieki zastępczej, że jest 500 rodzin zastępczych, to jest połowa prawdy. Druga połowa prawdy jest dokładnie taka sama. To jest 500 rodzin, które są dysfunkcyjne i z których te dzieci zostały w jakiś sposób wyjęte i one muszą tam wrócić. A żeby wróciły do zdrowej rodziny, trzeba pracować z tym 500 niezdrowych rodzin, żeby je w jakiś sposób uzdrowić. To nie cudownie, tylko ciężką, mozolną pracą. A tutaj te efekty takie fajerwerkowe nie są niestety. Ważnym zadaniem pomocy społecznej jest zapewnienie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. pomoc w podjęciu zatrudnienia oraz rozwijanie specjalistycznego wsparcia dla tej grupy podopiecznych MOPR-u. W ubiegłym roku 70 wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Poznania osiągnęło pełnoletność, w tym 52 z rodzin zastępczych, a 18 z instytucji instytucjonalnych form opieki. O tym mieszkaniu chronionym w przyszłym roku będę opowiadał. Wsparcie najstarszych mieszkańców Poznania. Wysoka Rado, w Poznaniu jesteśmy starsi jak w pozostałej części Polski. 15% w skali kraju stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. W Poznaniu 18%. Wśród ogółu klientów MOPR-u 16% stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Może to niektórych też szokuje, bo wydawałoby się tak na skróty myśląc, że klientem MOPR-u jest osoba starsza, niedołężna i tak dalej. Tylko, ale i aż 16% to osoby w wieku poprodukcyjnym. Jak łatwo policzyć, 84% to są osoby w wieku produkcyjnym, prawda? I to też pokazuje skalę problemu. No przede wszystkim chodzi o przełamanie poczucia osamotnienia starszych ludzi. Proszę Państwa, 100 tysięcy osób jest w wieku poprodukcyjnym. To jest grupa, do której już należy, mówię już, bo to będzie się zwiększało i to widzimy, adresować różnego rodzaju oferty usług, szeroko rozumiane usług społecznych. W celu przełamania poczucia osamotnienia starszych, sprawnych fizycznie osób, pracownicy MOPR-u we współpracy z lokalnymi partnerami przygotowują działania mające na celu uaktywnienie seniorów i zatrzymanie ich w środowisku bez konieczności stosowania pomocy instytucjonalnej oraz przeciwdziałania izolacji społecznej. Proszę Państwa, jeżeli ktoś był lekarzem i w środę, to w czwartek nie głupieje, prawda, następnego dnia po przejściu na emeryturę, że przecież to jest gigantyczny potencjał, 100 tysięcy ludzi, którzy potrafią świetnie, mają potencjał. I teraz jak go sprzedać, jak go wykorzystać? Olbrzymie obszary do wykorzystania i to korzyść jest dla obu stron. Współpraca MOPR-u z jednostkami organizacyjnymi miasta, Spartakiada Seniorów odbyła się organizowana przez POSIR i tu wielkie dzięki POSIR-owi, bo właśnie POSIR, właśnie Wydział Zdrowia, właśnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i właśnie Wydział Oświaty. Te cztery wymienię z imienia i nazwiska, w tym sensie, że z nazwy, bo naprawdę to są te instytucje, jednostki, organizacje, które bardzo serio to traktują, nie tylko do celów statystycznych, tylko faktycznie uczestniczą i pomagają w działaniach na rzecz starszych osób. Odbył się koncert Jesienne Róże w Teatrze Muzycznym. Już Teatr Muzyczny pęka w szwach, to już idzie na zasadzie podaj dalej i mamy problemy. Zastanawiamy się, czy dwóch koncertów jakichś zrobić, bo faktycznie cieszy się wielkim zainteresowaniem. W TBS-ach przeznaczono 78 lokali dla seniorów w budynkach wyposażonych w windę i przystosowanych dla niepełnosprawnych osób. W 6 szkołach kontynuowały swoją działalność kawiarenki internetowe, z których korzysta młodzież i osoby starsze. Świetny dowód na przeciwdziałanie ageizmowi, czy ageizmowi, jak to woli, prawda, czyli konfliktowi pokoleń. Organizowane przez jednostki pomocnicze miasta wspólnie ze Strażą Miejską i Policją szkoleń, w których udział wzięło około 1100 seniorów. Po co seniorom szkolenia? Otóż to są spotkania dotyczące zagrożeń i niebezpieczeństw, z jakimi spotyka się starsza osoba. Począwszy od torebki, którą się tak, a nie inaczej nosi, począwszy od zachowania się w autobusie, w tramwaju, w miejscach publicznych, skończywszy na zwykłych takich codziennych sprawach, które wzmacniają poczucie bezpieczeństwa, a i samo bezpieczeństwo osób starszych. Te spotkania odbywają się w klubach seniorów, w parafiach i radach osiedli. W celu zapewnienia starszym osobom i samotnym niezbędnej pomocy usługowej, spożywania pełnowartościowych posiłków, a także umożliwienia im pozostania, utrzymania kontaktu z otoczeniem, seniorzy mogą korzystać z dziennych domów pomocy oraz z oddziałów dziennego pobytu przy domach pomocy społecznej w Poznaniu w zakresie terapeutycznych zajęć edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, a także z poradnictwa i usług higieniczno-pielęgnacyjnych. 426 starszych osób skorzystało z oferty 6 dziennych domów. 44 starsze osoby korzystały z oferty 2 oddziałów dziennych domów pomocy społecznej. Usług opiekuńczych, bytowych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Dzisiaj referując, pani skarbnik tutaj pokazała właśnie ten wzrost potrzeb, niestety środków na różnego rodzaju usługi opiekuńcze, no, które lawinowo nam wzrastają, ale to jest to, co mówiłem wcześniej, po prostu się starzejemy. porównaniu do lat minionych następuje wzrost osób wymagających wsparcia z uwagi na wiek lub stan zdrowia. 1680 osób samotnych, a w sumie 2140 osób. Tylu świadczyliśmy usługi opiekuńcze. Znaczy nie my, tylko kierowaliśmy te usługi opiekuńcze, bo te usługi realizuje PCK i PKPS, które wygrały konkurs. W przypadku konieczności zapewnienia osobom starszym całodobowej opieki istnieje możliwość skierowania osoby wymagającej wsparcia do domu pomocy społecznej i w ubiegłym roku umieściliśmy 288 mieszkańców Poznania w domach pomocy społecznej. Ktoś kiedyś powiedział, może się przejęzyczył, a może i w tym coś było freudowskiego, że osadziliśmy w domach pomocy społecznej. To może brzmi to groteskowo, ale to nie jest pozbywanie się problemu umieszczania kogoś w domu pomocy społecznej, bo te domy pomocy społecznej, one właśnie powinny aktywizować tych mieszkańców. Najlepiej było, gdyby ten mieszkaniec stamtąd wyszedł w ogóle i wrócił do środowiska z powrotem, ale to już jest kierunek, wektor idealny pewien, ale no, widzimy, że tędy jest droga, a nie właśnie w osadzaniu, tylko w umieszczeniu w domach pomocy społecznej. 2140, aha, tu jesteśmy przy domach pomocy. I niestety, albo wtedy, coraz więcej osób umieszczamy poza Poznaniem w innych powiatach, co nas kosztuje coraz więcej i w tym roku 6,5 miliona, aż nas to będzie kosztowało, plus 1,9 mln, o którym wspominała dzisiaj pani skarbnik, czyli już blisko 8 milionów będzie nas kosztować umieszczanie, opłatę za wszystkich naszych mieszkańców, którzy są w innych domach poza Poznaniem. No i rodzinne domy pomocy, odsyłam państwa do ostatniej polityki, gdzie Poznań też jako chlubny, dobry przykład jest przedstawiony w rodzinnych domach. Tutaj determinacja pana prezydenta Stępnia, ja pamiętam, już nie powiem, jak 1 kwietnia to było, panie prezydencie, zaraz pierwszego roku pańskiego urzędowania, z jaką determinacją właściwie trzeba było tylko wykonać. Aczkolwiek miałem 150 powodów, żeby tego nie zrobić, panie prezydencie. Pomyliłem się, dziękuję, przepraszam. Domy funkcjonują bardzo dobrze i jesteśmy, pierwsze w kraju były to domy pomocy społecznej rodzinne. Teraz Gdańsk przejął po nas i chyba nigdzie więcej nie powstały, bo to jest trudna forma pracy, ale no taka sympatyczna, bo to nie są molochy 100, 200, 300 osobowe, to są osoby, 8, 5 osób mieszkających w domu we willi na Nowym Mieście, we willach, bo to w dwóch willach na Nowym Mieście, oczywiście według też przepisów i pod ścisłą kontrolą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, bo też oglądamy telewizję, czytamy gazety i słyszymy, co się wkoło dzieje i bardzo byśmy nie chcieli, żeby to się zrobiło w Poznaniu, nie dlatego, że wstyd dla Poznania, ale że przede wszystkim tym ludziom nie stała się żadna krzywda. No i wreszcie statutowym zadaniem MOPR jest udzielenie osobom i rodzinom wsparcia materialnego. To jest, proszę państwa, celowo to, co powiedziałem na początku. Nie od tego zacząłem. To jest ostatnia rzecz, jaką MOPR chce robić i jaką robi, czyli to wsparcie finansowe. Relatywnie wydaje się najłatwiejsza, bo jest, prawda, jest wywiad, jest konkretnie plan pomocy i według tego planu pomocy pieniądze jest jakby no, dać tutaj najłatwiej, ale to są nasze pieniądze, proszę państwa, podatników i nikt z nas nie chciałby, żeby te pieniądze były w jakikolwiek sposób zmarnotrawione. I jeżeli chodzi o ustawę o świadczeniach rodzinnych, bo i poza ustawą pomocy społecznej realizujemy wielką ustawę o świadczeniach rodzinnych, mówię wielką, bo kwota to jest ponad 60 milionów złotych na świadczenia rodzinne. Z ustawy o pomocy społecznej 42 miliony wydaliśmy. Z ustawy o dodatkach mieszkaniowych blisko 20 milionów wydaliśmy. Z ustawy o zaliczce alimentacyjnej ponad 9 milionów. Z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 9 milionów 100 tysięcy. W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 1 100 tysięcy ponad. I ustawie o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii 314 tysięcy złotych. Ogólny koszt wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 2007 roku wyniósł blisko 170 milionów złotych, z czego 15% to były koszty. Czyli powiem tak, kiedy sprawozdawałem tutaj w 2000 roku, ktoś z państwa radnych zapytał, ile kosztuje taka wydana jedna złotówka MOPR-ze. Pamiętam, mówiłem 22 grosze, teraz mówię 15 groszy. Czyli może nie jesteśmy tańsi, ale wydajemy więcej pieniędzy, bo to też można w ten sposób spojrzeć, ale aczkolwiek rzeczywiście próbujemy ograniczyć koszty do minimum. Mniej się wydaje, że nie da już. W ramach realizacji świadczeń rodzinnych udzieliliśmy wsparcia 22 tysiącom rodzin. Tutaj jednym tchem wymieniam, prawda, tysiące, ale to jest 22 tysiące problemów. W formie zaliczek alimentacyjnych skorzystało około 3 tysięcy rodzin. Łącznie na świadczenia tutaj wydatkowano 70 milionów razem z kosztami, 70 milionów 406 tysięcy złotych. 90% to budżet państwa dał na to, a miasto 5% z budżetu miasta dołożyło. Pomoc obejmowała wypłatę następujących świadczeń. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli tak zwane becikowe. I tu, proszę państwa, jest kwota 5 milionów 600, czyli jak łatwo policzyć, urodziło się nam 5600 poznaniaków. Przy okazji wszystkiego najlepszego. I zaliczka alimentacyjna 9 milionów złotych. W ramach realizacji dodatków mieszkaniowych pomocy udzielono około 3 tysiącom rodzin. Blisko 20 milionów wydaliśmy, w całości jako miasto wydaliśmy 20 milionów na dodatki mieszkaniowe. Na te ustawowe dodatki 17 milionów 700, 11%, czyli 2 miliony na specjalne dodatki mieszkaniowe. W ramach rehabilitacji społecznej udzielano pomocy około 5 tysięcy osób skorzystało z tej pomocy. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydaliśmy ten cel ponad 9 milionów złotych. To było dofinansowanie kosztów działalności w 9 warsztatach terapii zajęciowej dla 251 osób. I tu już idzie algorytmem, tutaj nic nie zrobimy, tak to jest i to musimy tam do warsztatów przekazać. Kontrolujemy oczywiście te wydatki, jesteśmy zobowiązani jako Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do permanentnej kontroli tych warsztatów. Dofinansowanie uczestnictwa dla osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Państwo jako radni często interweniują w tej sprawie. No, tak krawiec kraje jak baterii staje, po prostu w pierwszej kolejności są to osoby z pierwszą grupą inwalidzką, te, które nie były w poprzednich latach. No po prostu tutaj jest ciągle za mało pieniędzy w stosunku do potrzeb. Dofinansowanie sprzęt ortopedyczny, przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze. Dofinansowywaliśmy likwidację barier architektonicznych, technicznych, barier w komunikowaniu się dla blisko 400 osób. Dofinansowywaliśmy do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 24 podmioty takie dofinansowanie otrzymały. Trzeba spełniać odpowiednie wymogi. Ilość osób niepełnosprawnych w tej imprezie uczestniczących musi tam być chyba powyżej 60%, panie dyrektorze, zdaje się. Ogółem w 2007 roku zatrudnione były 484 osoby w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. I tyle pracowało. Rejonowi pracownicy socjalni to 182 osoby, tu ciągle jeszcze nie dostajemy do ustawowego wskaźnika, ale słowo się rzekło, pan prezydent powiedział i jak do tej pory dotrzymuje słowa, bo co roku otrzymujemy coraz to więcej i do tego wskaźnika dochodzimy mozolnie. Pozostali pracownicy obsługujący klientów to 213 osób, kadra kierownicza to 63 osoby. No, żeby nie było, że tak wiele w tej kadrze kierowniczej, to tak jedna na 8 osób przypada, jeden kierownik mniej więcej na 8 osób. Obsługa i administracja 26 osób. Tak obrazkowo, proszę państwa, w ubiegłym roku, bo przygotowując się dopytałem jeszcze w dziale organizacyjnym, podpisałem 1008 umów. 1008 umów i to nie umów o pracę, w ogóle jako takich, prawda? Każda z tych umów oczywiście wymaga znowu przygotowań takich czy innych, negocjacyjnych, takich innych historii. To pokazuje pewien rozmiar tego i zamach tego przedsięwzięcia, jakim jest MOPR. Wydaliśmy blisko 120 tysięcy decyzji administracyjnych. I kiedy mamy w sprawozdaniach ze skarg i tak dalej te kwoty, te liczby, że prawda, na MOPR było tam ileś set skarg, to potem należy doczytać do końca, że na przykład było 15 zasadnych na 120 tysięcy. I tutaj niech będzie mi wolno podziękować wszystkim pracownikom MOPR-u. Nie zawsze mam szczęście i okazję, ale no z tego miejsca przynajmniej raz w roku, dwa razy w roku na Dzień Pracownika Socjalnego jeszcze im dziękuję wszystkim za tę pracę, że jestem zadowolony z tego, że tak to wszystko wygląda. Ale niestety odeszło od nas, od pracy w ubiegłym roku 66 osób. 66 osób odeszło, w tym roku przyjęliśmy 20 kilka osób, ciągle nam uciekają i uciekają nam fachowcy, uciekają nam ludzie z wyższym wykształceniem, specjaliści, psycholodzy, pracownicy socjalni. Uciekają nam, krótko mówiąc, specjaliści. pozostają osoby z długoletnim stażem i pozostają nam referenci, pozostają nam osoby, które pracują na stanowiskach niewymagających wysokich kwalifikacji. Jak powiedziałem, wydaliśmy 170 milionów złotych, ale proszę zauważyć, że w takich odcinkach po kilkaset złotych, co stawia nas, no, stety albo niestety, no, jednostki najwięcej, mających najwięcej w Poznaniu operacji finansowych, jeżeli chodzi o budżet miasta. Jestem zobowiązany również przez ustawodawcę przedstawić Państwu obok sprawozdania potrzeby. Ja już nie będę tu się bez dygresji jakichkolwiek, po prostu króciutko przedstawię je hasłowo, wręcz rozpisane są, ale jak Państwo życzą, możemy to w taki czy inny sposób na półki, nie wiem, czy na półkach to było, bo sprawozdanie Państwo otrzymaliście, nie wiem, czy potrzeby też to rozdać. Przede wszystkim poprawa infrastruktury socjalnej niezbędnej do realizacji zadań z zakresu usług świadczonych na rzecz osób przewlekle chorych oraz starszych. Tu przede wszystkim zwiększenie ilości miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Poznania. To się za chwilę stanie w tym roku jeszcze na Zamenhofa, pani dyrektor, tak? Ten dom, filia domu na Konarskiego. Zwiększenie liczby miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób starszych w obszarze działania filii MOPR-u Jeżyce. Poprawa infrastruktury socjalnej niezbędnej do realizacji zadań z zakresu zapewnienia opieki zastępczej dzieciom pozbawionym opieki. No tu to, co wspomniałem, brakuje nam ciągle i jakiegoś takiego wspólnego z innymi podmiotami, takiej kampanii na rzecz pozyskiwania chętnych do rodzin zastępczych, zwiększenie ilości pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, bo chcę powiedzieć, że w 2007 roku na jednego pracownika socjalnego przypadało 3095 mieszkańców. Ustawa mówi o 2000 mieszkańców na jednego pracownika. Ale jak zaczynaliśmy 9 lat temu, było ponad 4000 na jednego pracownika. Nic, że droga wyboista, ważne, że kierunek słuszny. I tu, proszę Państwa, no, uważamy, że może do 2010 roku osiągniemy ten niezbędny wskaźnik. Brakuje na dzisiaj 90 pracowników socjalnych. Profesjonalizacja zadań, działań pracowników socjalnych. Jest tu 82 pracowników socjalnych. Charakter ich pracy, obciążenie wynikające z ciągłego kontaktu z klientem dotkniętym licznymi problemami wskazuje na potrzebę dalszej specjalizacji zarówno w zakresie stosowanych metod, jak i grup klientów wymagających wsparcia, doskonalenia umiejętności z klientem oraz systematycznej superwizji ich pracy. Wzmocnienie kadrowe tutaj specjalistycznego zespołu pracy socjalnej do spraw pomocy rodzinom doświadczającym przemocy, rozwój form pomocy psychologicznej dla małżeństw w formie terapii indywidualnej, małżeńskiej oraz poradnictwa rodzinnego i potrzeba wprowadzenia dostępności wymiany informacji pomiędzy jednostkami pracującymi w obszarze polityki społecznej. Pani dyrektor Miezowicz najlepiej wie, ile jest podmiotów, ile jest pozarządowych organizacji działających, to są setki, działających w sferze szeroko rozumianej pomocy społecznej. I tu jest niezbędna sprawa tej komunikowania się, wzajemnego informowania, bo czasami jak koziołek Matołek idziemy, jak mówi biedaczysko, po szerokim szukać świecie tego, co jest bardzo blisko. Po prostu ciągle za mało o sobie wiemy, a także, żeby mieszkaniec miał dostęp do pełnych informacji. Proszę Państwa, opowiedziałem Państwu o pracy z 60 tysiącami mieszkańców miasta Poznania, których może nie widać, których może nie są tak wdzięcznym tematem jak inwestycje niezbędne oczywiście i tak dalej, z którymi my mamy na co dzień do czynienia i Państwo też jako radni. I chcę Państwa zapewnić, że kadra Ośrodka Pomocy Społecznej to naprawdę mądrzy i świadomi ludzie z powołaniem, mający poczucie odpowiedzialności i misji społecznej bez nawiedzenia. I jestem z tego dumny i wiele rzeczy nam się nie udało zrobić, a co nam się nie udało, to właśnie w potrzebach zawarłem. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Przepraszam, tego się szybciej nie dało. 80 stron, nie wiem, wiele minut. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Staw to był. Staw.
Staw, staw. Zaczęliśmy sesję poetycko i kończymy ją też cytatami. Czy w sprawie tej informacji ktoś z Państwa chciałby coś zapytać, powiedzieć? Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy za przedstawienie nam tych wszystkich problemów, z jakimi Pan się boryka i obserwując, zdajemy sobie sprawę, że jest to na pewno bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Chciałabym dopytać jeden wątek przedstawiony w tej prezentacji, a mianowicie
bezdomne dzieci. Przez 3 kolejne lata, jakby się cofać, najpierw było 61 dzieci, potem 40 i w 2007 znowu 61 dzieci. Ja rozumiem, że to wygląda tak, w jaki sposób okazuje się, że dziecko jest bezdomne, czyli diagnozujecie, wiecie już o tym i co dalej się z tym dzieckiem dzieje, bo tego pan nie powiedział. Oczywiście rozumiem, że gdzieś są kierowane, już nie są bezdomne, tak? Proszę tak. nam to wyjaśnić, bo to jest takie ważne myśl.
Dziękuję za to pytanie. Mało tego, my to pytanie przewidzieliśmy, pani radna, że ktoś o to może zapytać. To pokazuje pewną wrażliwość. No, szczególnie tak samo my jesteśmy szczególnie na dzieciaki wrażliwi, że z dorosłym jakoś tam, jak jedną noc prześpi na ławce, co jest o jedną noc za dużo, ale dziecko nie może, tak? Dziecko nie można tego ani zalecić, ani dopuścić do tego w ogóle. Dzieci są kierowane do tych placówek, gdzie przyjmują dzieci i dzieci w pierwszej kolejności. Nie ma sytuacji, żeby bezdomne dziecko, tak jak są w Moskwie, te dzieci biegające po kanałach i tak dalej, tego zjawiska odpukać w niemalowane nie ma w Poznaniu. I każdy przypadek bezdomnego dziecka to jest skierowanie dziecka przede wszystkim, nie tylko skierowanie i zapomnienie o nim, ale także szukanie możliwości, żeby ten dzieciak nie stał się bezdomnym do końca życia, żeby nie wpadł w pewną patologię nawet, żeby nie był dalej bezdomnym, nie dziedziczył jakby bezdomności. I tutaj kierujemy przede wszystkim pani dyrektor do... Tak, proszę bardzo, pani dyrektor będzie umiała szczegółowo powiedzieć.
Zgłosić się trzeba i teraz...
że nie ma samotnych, bezdomnych dzieci w Poznaniu.
To
są dzieci z rodzinami. Czyli jeżeli one się pojawiają w statystykach, to znaczy, że rodzina jest bezdomna. I to najczęściej są samotne matki, które kierujemy do schronisk, głównie do Kieksza, ale również to są rodziny, które przebywają jeszcze w schronisku, w pogotowiu społecznym, tak zwanej Barce, która w tej chwili się troszeczkę tam zrestrukturyzowała. Także nie ma na pewno bezdomnych dzieci. Są bezdomne rodziny, a w tych rodzinach są te dzieci i oczywiście praca jest pracą z rodziną, bo nie możemy do tego dopuszczać, żeby, prawda, rozdzielać rodziców od dzieci. I dlatego lepszym w tym momencie wyjściem jest, że jest rodzina cała z dzieckiem w schronisku, aniżeli byśmy mieli ich rozdzielać na przykład lepsze warunki dla dziecka, bo tak na dobrą sprawę to nie chodzi tylko o materiał.
Nie ma problemu bezdomnych dzieci w tym rozumieniu takim moskiewskim, że tak powiem, nie? Odpukać, nie. To są wszystko dzieciaki z rodzicami, ale to nie mniej, szczególnie wtedy zwracamy uwagę, bo tam jest dziecko, nie? W ogóle strategia miasta Poznania, którą państwa poprzednia kadencja przyjęła, opiera się, że osią jest dziecko. Przede wszystkim ono jest jak papierek lakmusowy. Wszystko, co się dzieje złego w mieście, czy w mieście, no, co się dzieje złego w społeczeństwie, no, dziecko najbardziej tutaj, na nim to najbardziej się odbija, prawda? Dlatego ze szczególną troską i uwagą, nie tylko w sprawozdaniu, ale na co dzień zwracam na to uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę dalszych zgłoszeń, a więc dziękuję panie dyrektorze i całej obecnej załodze, która trzymała kciuki za pana dyrektora w czasie tej prezentacji, niewątpliwie. Dziękuję serdecznie. Zamykam punkt 30 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 33. Wolne głosy i wnioski. Jeśli ktoś z państwa wypełnił w ciągu dzisiejszego dnia ankietę, którą tutaj pani zostawiła do wypełnienia, to można ją oddać albo bezpośrednio u pani, albo kilka naraz zbierzemy tutaj i przekażemy wszystko. Czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, dziękuję bardzo. Zamykam punkt 33. A w punkcie 34 zamykam 37. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję państwu za udział i zapraszam na kolejną sesję. Do widzenia. Jeszcze nie myślałem, jak to jest 10, to tam 28, 29, coś takiego. No. Nie. Thank you.